Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Poproszę o uwagę. Przed rozpoczęciem sesji chciałbym skorzystać z możliwości udzielenia głosu trzem znamienitym gościom. Panu, przepraszam, księdzu Bogdanowi Przybyszowi, proboszczowi z Siekierek. Proszę bardzo.
Teraz? O, właśnie. Trochę mam tremę, przepraszam. Boję się, żeby nie zacząć jak w kościele od w imię Ojca i Syna. Dlatego wszystkim pracującym tutaj mówię szczęść Boże. Jestem tutaj w imieniu księdza arcybiskupa i chciałbym wszystkich Państwa, szczególnie radnych i pracowników urzędu z panem burmistrzem na czele, zaprosić na trzecią pielgrzymkę pracowników samorządu, czyli właśnie urzędu i samorządowców, czyli radnych, do Matki Bożej w Siekierkach nad Odrą. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za możliwość w ogóle tego głosu i Państwa przepraszam, za dwie minutki, gdyby Państwo mogli poświęcić czasu, będę wdzięczny. Wiem, że Państwo macie mnóstwo pracy. Po co jest ta pielgrzymka? Nie chcemy kogoś nawracać, bo to dzisiaj takie jest, a tu księża chcą rządzić. Nie. Państwo budujecie naprawdę wspaniały pomnik z pracy samorządowej i troski o ten lokalny dom. Tylko na razie, jak to się buduje pomnik, to jeszcze nie widać końca dzieła. Stąd czasami jakieś spory, jakieś niedomówienia. Ale generalnie wasza praca jest niesamowicie piękna i bardzo trudna. I żeby Państwo dostrzegli duchowy wymiar swojej pracy, ośmielam się Was zaprosić na 15 września do Siekierek nad Odrą na pielgrzymkę samorządowców. Godzina 12 rozpoczęcie i tam są w planie kilka wydarzeń. O 16 zakończenie modlitwą na cmentarzu i przewidziany jest, i jest krótki posiłek. Od 12 do 16. W tamtym roku, jeszcze krótko powiem, w Siekierkach zdarzył się pierwszy spisany cud za wstawiennictwem Matki Bożej. Tego doświadczyłem tego na własnych oczach. Chłopak z Morynia, niektórzy znacie Państwo, gdzie jest Moryń, student drugiego roku prawa w Poznaniu. W ostatnim dniu marca pojechał do Szczecina swoim motorem Yamahą. Na przegląd serwisowy zrobił go. To było przy Alei Wojska Polskiego. Może ujechał 500 metrów i bus wymusił mu pierwszeństwo z podporządkowanej. On się z tego motoru sobą wbił się do busa, mimo zamkniętych tylnych drzwi. Kierowca był w takim szoku, że nie wezwa ani pogotowia, ani udzieli pomocy, nic dopiero. Ktoś tam na ulicy zaczął się ruch. I matka jego, Elżbieta, mama, dzwoni, niepokojąc się, że syn jeszcze nie wrócił. Odbiera, a wskazówka motocyklu z prędkościomierza zatrzymała się na cyfrach 140 w terenie zabudowanym. Mama dzwoni, odbiera lekarz, bo się niepokoi, dlaczego syn nie wraca. I lekarz mówi tak, to jest ciekawe też, jestem ateistą. Jeśli pani jest wierzącą, to została pani modlitwa, bo nie wiem, czy syn dożyje do północy, był wieczór. I mówi, to zapisałem to zdanie dokładnie. Ona mówi tak, poczułam wtedy wewnętrzną potrzebę przyjechania natychmiast do Siekierek. Chociaż w Moryniu jest kościół, jest Matka Boża. W domu mam obraz Matki Bożej. I rzeczywiście przyjechała, modliła się, zresztą później by też odprawiłem 5 mszy świętych w jego intencji, sam się też modliłem w jego intencji. To są takie malutkie gwiazdy, które Pan Bóg zawiesza na niebie naszych trosk, zmartwień i kłopotów. Proszę Państwa, chciałbym zostawić dla Państwa takie wstępne zaproszenie dla wszystkich Was tu obecnych na sali. Na jednej stronie jest informacja o sanktuarium. Z tyłu, wśród różnych uroczystości w sanktuarium jest także zaznaczona pielgrzymka samorządowców. Data, dzień. Byłbym Państwu bardzo wdzięczny, gdybyście Państwo nawiedzili sanktuarium, a szczególnie w czasie pielgrzymki. Bardzo bym wdzięczny. Zapraszam wszystkich tutaj w całą stronę rządową. Zapraszam wszystkich radnych, wszystkich Państwa serdecznie do odwiedzenia. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie Bóg zapłać serdecznie. Przepraszam za zabranie czasu. Jeśli mogę prosić kogoś o pomoc w rozdawaniu, byłbym bardzo wdzięczny. Tak? O, bardzo chętnie.
Dziękuję bardzo. Księdzu proboszczowi dziękujemy bardzo za osobiste przybycie. Postaramy się być również w siekierkach. Dziękujemy bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu profesora Bogdana Matlowskiego, naszego animatora kultury. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panowie burmistrzowie, radni, rady miasta w Gryfinie, zaproszeni goście. Moja obecność podyktowana jest tutaj chęcią, ale także i wewnętrznym obowiązkiem złożenia podziękowań za ukazanie się tej oto książki. Książka ma charakter rozprawy habilitacyjnej. Jest pierwszą i jedyną jak do tej pory publikacją na Pomorzu Zachodnim dotyczącą obszaru kultury ludowej. Moje dziękowania kieruję do pana burmistrza Henryka Piłata, ponieważ zwróciłem się z prośbą o pomoc w finansowaniu, a jest to drogie przedsięwzięcie wydawane w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego. W związku z tym trzeba było troszeczkę pieniędzy. Wśród kilku instytucji i urzędów znalazł się także Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, za co serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję także wszystkim radnym, dlatego że, jak rozumiem, jest to wola wszystkich zgromadzonych tutaj, żeby chociażby w ten sposób popierać przedsięwzięcia związane z kulturą. Jest to pierwsze, jak powiedziałem, pierwsza publikacja obejmująca tak szeroko problematykę kultury ludowej. Myślę, że przyda się także jak gdyby jako dokumentowanie ogólnej wiedzy. Pozwolę sobie wręczyć jeden egzemplarz panu burmistrzowi, jeden egzemplarz panu przewodniczącemu, dwa zostawię panu burmistrzowi jeszcze, aby obdarzył, myślę, biblioteki. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.
Dziękujemy panie profesorze i gratulujemy tak wspaniałego dzieła. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. O zabranie głosu poproszę komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Gryfinie, pana Jacka Rudzińskiego. Proszę bardzo, panie komendancie.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dosłownie chwilę chciałbym zabrać. Jak wszyscy Państwo wiecie, maj za nami, a w maju były obchodzone Dni Ochrony Przeciwpożarowej, a między innymi również uroczystości powiatowe obchodów Dnia Strażaka. Nie wszyscy z Państwa radnych mogli uczestniczyć w tych uroczystościach. One się w tym roku odbywały na terenie gminy Chojna. Podczas tych uroczystości wielu strażaków zostało odznaczonych za wzorową służbę, za swoje wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, za zaangażowanie i wkład. Ale poza strażakami odznaczani byli również, oznaczane były osoby, które często bezinteresownie swoim działaniem również przyczyniają się do zwiększenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu. Jedną z takich osób, która również wtedy nie mogła uczestniczyć w tych uroczystościach, jest pan komendant Straży Miejskiej w Gryfinie, pan Roman Rataj. Dlatego pozwólcie państwo, że dzisiaj chciałbym wręczyć mu odznaczenie za zasługi dla pożarnictwa. Pan komendant nie z racji stanowiska jako komendant, ale jako osoba naprawdę bardzo mocno angażuje się w szereg inicjatyw dotyczących edukacji młodzieży, dzieci, dotyczących w ogóle działań na płaszczyźnie ochrony przeciwpożarowej. Szczególnie mocno angażuje się w przygotowania dzieci i młodzieży do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. I tu praktycznie na terenie gminy Gryfino dzięki jego działalności ilość osób, która bierze udział w tym turnieju, bardzo mocno wzrosła w ostatnich latach. Także myślę, że moim życzeniem, a pewnie każdego z państwa, byłoby, żeby takich ludzi było jak najwięcej, bo dzięki takim osobom możemy my czuć się bezpieczniej również, ale czuć się też spokojniejsi, jeżeli chodzi o nasze dzieci. Bardzo proszę pana komendanta o wystąpienie.
Rado, szanowni państwo, też mam już kalendarzowe laby, jest dosyć parno, jeśli ktoś chciałby marynarkę zrzucić, to myślę, że nikt na sali się na to nie obrazi. Otwieram porządek 9. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Wysoka Rado, wyłożony był protokół z poprzedniej sesji. Chciałbym zapytać, czy mamy uwagi do protokołu z 8. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 8. sesji Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Protokół został przyjęty. W punkcie drugim mamy zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Takie wnioski nie wpłynęły. Wobec tego przystępujemy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za 2000 rok 2010 rok i udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfin. Panie burmistrzu, czy chciałby zabrać pan głos? W punkcie pierwszym mamy sprawozdanie burmistrza i gminy Gryfino z wykonania budżetu. Nie. Czy w kwestii sprawozdania finansowego gminy Gryfino pani skarbnik chce zabrać głos? Nie. Dobrze. Poproszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna. Pozytyw.
Komisja rewizyjna zaopiniowała sprawozdanie wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe gminy Gryfino za 2010 rok. Komisja wnioskuje o udzielenie informacji, na jakie zadania została finansowana kwota 17 milionów 360 wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2010 w punkcie zobowiązania budżetu gminy podpunkt 6 kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku. Dziękuję za pomoc techniczną kolegom.
Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. W punkcie 5 mamy opinię RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino. Pozwolę sobie opinię odczytać. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie Urszula van den Sande, przewodnicząca, Janusz Jarosz, członek, Mieczysław Kus, członek, pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Uzasadnienie. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 15 czerwca 2011 roku. Przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej został opracowany na podstawie oceny wykonania budżetu po uprzednim rozpatrzeniu. Sprawozdania finansowego za rok 2010, sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia, co zgodne jest z artykułem 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Uzasadnienie wniosku zawiera m.in. dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych, które są zgodne z danymi ujętymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2010 rok oraz ewidencją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwał i zarządzeń budżetowych prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Wniosek Komisji Rewizyjnej w części dotyczącej oceny merytorycznej wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania zadań uprawniona jest wyłącznie Rada. Od niniejszej uchwały na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od jej doręczenia. Przewodnicząca składu orzekającego. Oraz uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2010 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje sprawozdanie burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2010 rok. Uzasadnienie. Sprawozdanie burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2010 rok zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 marca 2011 roku. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z artykułem 267 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sprawozdanie uwzględnia dochody i wydatki budżetu, w szczególności określone jak w uchwale budżetowej. W sprawozdaniu zostały uwzględnione zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o którym mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Sprawozdanie uwzględnia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Dane liczbowe zawarte w opisanym sprawozdaniu organu wykonawczego są zgodne z danymi ujętymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu w 2010 roku oraz ewidencją prowadzoną na podstawie uchwał i zarządzeń budżetowych przez Regionalną Izbę Rachunkową w Szczecinie. Przedłożona ze sprawozdaniem informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z artykułem 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Zawiera dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego i o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. W roku 2010 zrealizowano budżet w następujący sposób. Dochody 99 827 872 226 zł. Plan. Wykonanie 91 987 992 zł. Procent wykonania 92,1. Wydatki. Plan 122 miliony 21 970 zł. Wykonanie 105 687 418 zł. Procent wykonania 86,61. Rozchody wykonane 4 559 000 zł. Przychody wykonane w tym 19 893 636 zł. Kredyty i pożyczki. Wypracowano środki w wysokości 1 635 211 zł pozostające do zadysponowania. Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia kwot planowanych wydatków. Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z wydanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały w pełni wykorzystane. Zgodnie z artykułem 18.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii pozostała kwota 13 261 zł do wykorzystania. Według danych statystycznych dług gminy Gryfino na koniec roku budżetowego 2010 roku wynosi 40 491 819 zł, co stanowi 44,02% wykonanych dochodów. Na koniec roku budżetowego 2009 dług publiczny gminy Gryfino wynosił 27 milionów 1956 zł i stanowił 27,71% dochodów. Nadmienia się, że zgodnie z artykułem 170 ustawy z dnia 6 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie mogła przekraczać 60% wykonanych dochodów. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanawia jak następnie. Mniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu. od niniejszej uchwały na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przewodnicząca składu orzekającego. Wysoka Rado, w tym miejscu otwieram dyskusję w kwestii sprawozdania finansowego i udzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu 2010 roku. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych. W związku z tym przystąpimy do głosowania. Pan przewodniczący, w kwestii?
Spóźniłem się, panie przewodniczący. Chciałem jedno dwa słowa powiedzieć.
Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Mam nadzieję, że jednak kilka słów o wykonaniu budżetu powiemy i że odniesiemy się do bieżącej sytuacji naszej gminy, że nie przejdzie to jednak bez żadnej dyskusji, bo przyczyny takiego, a nie innego wykonania budżetu są powszechnie Radzie znane. Stan finansów publicznych jest Radzie powszechnie znany. Rodzi się pytanie o to, jak w tej konkretnej sytuacji należy gminę prowadzić dalej. Świadomość realizowania dwóch strategicznych inwestycji, a więc inwestycji w strefie przemysłowej i inwestycji wizerunkowej, tak bym ją nazwał, przy nabrzeżu, otwierającej możliwość inwestowania w kwartały nadodrzańskie, to są co do zasady inwestycje kosztochłonne i generują w znacznej mierze dług gminy. Natomiast i ten dług w mojej opinii jest zaciągany racjonalnie. Natomiast mamy do czynienia z drugą stroną, czyli stroną dochodową, która nie jest realizowana i w jakiś sposób powiększa procent długu publicznego gminy Gryfino. Co jest jego przyczyną, wiemy, a zabrałem głos po to generalnie i zwracam się w swojej opinii przede wszystkim do burmistrza, nie do rady, że wbrew temu, co było przez 2-3 lata wstecz, dzisiaj ten spór może być nie lada argumentem w ręku co do dalszego rozwoju tej gminy w aspekcie funkcjonowania największego podmiotu gospodarczego w mieście, planów inwestycyjnych związanych z tą firmą i możliwości pozyskiwania stałych dochodów przez mieszkańców na najbliższe lata. A więc z punktu widzenia formalnego, dochodowego, niezakończenie tej kwestii skutkuje dosyć wysokim długiem publicznym dzisiaj i to jest rzecz martwiąca mnie osobiście, ale z drugiej strony przy zmieniających się realiach wewnątrz korporacji może okazać się bardzo ważnym i potrzebnym argumentem w rozmowach dotyczących także dalej, może w perspektywie 5 lat, 6, a może 10 stałych dochodów gminy. Oczywiście w wykonaniu budżetu jest sporo mankamentów i o nich też trzeba powiedzieć. Padały również głosy i o tym, że część uchwał Rady Miejskiej nie została wykonana i to jest smutna, ale prawdziwa konstatacja, tak jest. Należy zastanowić się nad tym, jak w przyszłości unikać tego typu zdarzeń i jak realizować budżet literalnie, z wyjątkami, bo zdaję sobie sprawę z tego, że życie przynosi sytuacje, w których trzeba podejmować decyzje szybko i reagować na zmieniające się otoczenie. Klub Gryfińskiego Przymierza Wyborczego będzie podzielony w swoim głosowaniu. Nie ma u nas takiej dyscypliny. Ja osobiście wstrzymam się od głosu, ponieważ nadal dostrzegam jeszcze sporo mankamentów. Natomiast poważna dyskusja o finansach publicznych w gminie Gryfino powinna być prowadzona i powinna uwzględniać także ten aspekt, o którym przed chwilą powiedziałem. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo, panie przewodniczący.
Członkowie klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej również nie zajmą jednolitego stanowiska w sprawie oceny wykonania budżetu, jak również udzielenia absolutorium panu burmistrzowi. Ja chciałabym powiedzieć, dlaczego ja nie mogę ocenić pozytywnie budżetu. I jest kilka kwestii. Po pierwsze, niewykonanie uchwały o Funduszu Sołeckim. Pamiętacie Państwo, kiedy toczyła się dyskusja, kiedy powstała ustawa o Funduszu Sołeckim. Na podstawie tej ustawy Klub Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej przygotował projekt uchwały. Uchwała weszła w życie. I co się później wydarzyło? No, mam wielki żal tutaj do pana burmistrza, jego pracowników o to, że nie dokonał należytych starań w celu przekonania w tym czasie sołtysów, jak ważna jest to ustawa i uchwała dla nich, dla naszych sołectw, ale również dla gminy, ponieważ to, że ta ustawa zwiększała w znacznym stopniu środki funduszu, a jednocześnie dawała zwrot do budżetu gminy i w roku 2010 był to zwrot w wysokości 30% wydatkowanych środków z Funduszu Sołeckiego, czyli gdyby wszystkie środki zostały zgodnie z ustawą i uchwałą Rady Miejskiej wykonane, zwrot do budżetu gminy byłby w wysokości 100 tysięcy. Stało się inaczej. Mimo że uchwała została podjęta, pan burmistrz na spotkaniu z sołtysami zaproponował inne rozwiązania. Wprowadziło to zamieszanie i w rezultacie tylko 5 sołectw skorzystało z tego funduszu. Mimo to z tych 5 sołectw w 2 sołectwach fundusz sołecki pan burmistrz niestety nie wykonał, czyli nie wykonał uchwały Rady Miejskiej. Przyłącza w miejscowości Wirów, w miejscowości Bartkowo. Do dnia dzisiejszego nie są wykonane, mimo że realizujemy już fundusz sołecki z roku następnego. Więc jest to jeden powód, który nie pozwala mi ustosunkować się pozytywnie do wykonania budżetu. Kolejnym powodem to jest remont świetlicy w Krajniku. Pamiętacie Państwo, jak sama osobiście zgłosiłam wniosek o przeznaczenie gros środków w tytule na remonty świetlic, właśnie na świetlicę w Krajniku. Mimo że była zgoda Rady, wniosek został przegłosowany. Remont w roku 2010 nie został wykonany. Przypomnę, że na początku, już na wiosnę, był wykonany projekt inwestycyjny. Gmina mogła spokojnie, były zagwarantowane środki w budżecie. W związku z tym można było to spokojnie wykonać. Stało się inaczej. Później w czerwcu po raz kolejny zwiększaliśmy środki właśnie na remonty świetlic, a mimo to, w kolejnych miesiącach gwarancji pana burmistrza, że przynajmniej w części ten remont w roku 2010 zostanie wykonany, nie wykonano nic. Ten remont będzie wykonany dopiero w tym roku. Takie są zapewnienia pana burmistrza. Kolejnym powodem, dla którego nie mogę ocenić pozytywnie wykonania budżetu, to jest praca półroczna moja jako przewodniczącej komisji doraźnych w sprawie remontów świetlic. We wnioskach wskazaliśmy między innymi na zły nadzór, na nieprawidłowe typowanie robót, na w związku z tym na pewną niegospodarność, ponieważ, no proszę mi wybaczyć, nie można inaczej nazwać sytuacji, kiedy remont jeden z remontów świetlicy kosztuje gminę blisko 700 tysięcy, gdzie za te pieniądze, przy oczywiście pozyskaniu środków zewnętrznych, można wybudować dwie nowe świetlice. Z tego powodu będę głosowała negatywnie za uchwaleniem absolutorium dla pana burmistrza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Ewa Dałatory.
Otóż ja nie byłam radną w poprzedniej kadencji. Rozumiem, że na niektóre swoje działania pan burmistrz miał upoważnienie rady, stąd trudno mi się do tego odnosić, ale po przeczytaniu sprawozdania z wykonania budżetu chciałam zwrócić państwa uwagę na to, że strona dochodowa budżetu nie została wykonana, a jeśli chodzi o bardzo poważny składnik dochodów gminy, jakim jest podatek od nieruchomości, został te dochody w tej sprawie zostały wykonane tylko w 70%. I niestety w całym tym obszernym sprawozdaniu nie ma ani słowa, dlaczego tak się stało. My tylko się domyślamy i wiemy to z prasy, że chodzi o podatki największego podatnika podatku od nieruchomości, czyli z PGE. Ale pan burmistrz nam tego nie rozpisał w sprawozdaniu. Uważam, że to jest bardzo ważny parametr. On będzie wpływał na przyszłość gminy, ponieważ ze sprawozdań, które pan burmistrz nam przedstawił, ale także ze sprawozdania RWNDS wynika, że gmina Gryfino tak naprawdę nie ma w ogóle własnych środków na prowadzenie jakichkolwiek inwestycji. Co więcej, nie będzie miała tych środków nawet na wkład własny wtedy, kiedy pozyskałaby pieniądze zewnętrzne. Zadłużenie gminy Gryfino następuje lawinowo i w ciągu 8 lat z kilku procentowego doszliśmy w tej chwili do zadłużenia w wysokości 44%. Uważam, że ta progresja w przededniu podjęcia i sfinansowania ogromnych inwestycji, przed którymi stanęliśmy, jest czymś ogromnie niepokojącym. Uważam, że w tej chwili nasza gmina jest zakładnikiem rozstrzygnięcia w sprawie podatków z elektrownią Dolna Odra. Jeżeli te podatki uda nam się uzyskać, o co wszyscy wręcz się chyba powinniśmy modlić, to jakoś przeżyjemy. Jeżeli to się nie uda, to prawdopodobnie będzie czeka nas tutaj tylko pot i łzy. I to trzeba będzie ludziom prędzej czy później powiedzieć i to pan, panie burmistrzu, będzie to musiał ludziom powiedzieć. Ja również chciałabym powiedzieć, że jestem ogromnie rozczarowana, ponieważ jako radna mam prawo do informacji publicznych dotyczących finansów publicznych, które są jawne. Natomiast po czterokrotnych próbach dowiedzenia się, w jaki sposób, w jakich kierunkach zostały wydatkowane pieniądze z kredytów zaciągniętych w wysokości ponad 17 milionów na pokrycie deficytu budżetowego, nie udało mi się tego uzyskać. Spotkałam się wręcz z dosyć cynicznymi komentarzami. W związku z tym, ponieważ do dzisiaj ja nie uzyskałam tej informacji, nie uzyskała tej informacji na piśmie również od pana burmistrza komisja, która w tej sprawie sformułowała wniosek i do chwili głosowania taka informacja do radnych nie dotarła. A zaznaczam, czy to się podoba panu burmistrzowi i pani skarbnik, czy też nie. Nadmiar informacji jest mniej szkodliwy od braku informacji, a szczególnie informacji budżetowych. Chciałabym zwrócić państwa uwagę na stronę czwartą sprawozdania, w której to, ponieważ bardzo dużo pan burmistrz mówił, jak wiele wysiłków gmina podejmuje w celu wydatkowania pieniędzy na remonty i inwestycje. Na stronie czwartej w punkcie wydatki w odniesieniu do planu mają państwo rozpisane wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe w roku 2010 wykonano na poziomie 16 milionów 34 tysięcy złotych. Co oznacza, że na remonty, inwestycje, na to, czym pan burmistrz w jakiś sposób się chwali i co uważam, że jest dobrym parametrem, jeśli chodzi o charakterystykę gminy, wydatkowano tylko 16 milionów złotych. Pozostałe pieniądze to są pieniądze na wydatki bieżące. Na remonty i inwestycje zatem nie poszedł cały kredyt, o którym pan burmistrz mówił, że w całości został przeznaczony na te cele, a był to kredyt na pokrycie deficytu budżetowego, dlatego że kredyt ten został zaciągnięty w wysokości 17 milionów 862 tysięcy złotych w konfrontacji do 16 milionów wydatkowanych na wydatki majątkowe. Co więcej, w sprawozdaniu finansowym pan burmistrz mówi, że efektywnie wykonany deficyt to 13 milionów złotych. Kiedy usiłowaliśmy się dowiedzieć, w jakich kierunkach zostały wydatkowane pieniądze, czy były to właśnie wydatki majątkowe, czy wydatki bieżące, na co wydatkowano tę różnicę pomiędzy kredytami zaciągniętymi na pokrycie deficytu, a realnie wykonanym deficytem. Krótko mówiąc, co się stało z 4 milionami, usłyszeliśmy, że są to naiwne pytania niedouczonych radnych. Parafrazuję oczywiście tę wypowiedź pani skarbnik. W związku z tym mając niedosyt informacji i będąc jednocześnie bardzo zaniepokojoną o parametry tego budżetu, również nie, ponieważ ocena wykonania tego budżetu należy istotnie do zadań Rady, tak jak napisała Regionalna Izba Obrachunkowa. Zatem uważam, że pan burmistrz powinien natychmiast w gminie Gryfino, dopóki nie będzie jasności z podatkami z Dolnej Odry, przedsięwziąć różne kroki, aby wprowadzić program oszczędnościowy i program naprawczy, jeśli chodzi o finanse publiczne w gminie Gryfino.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Kładki, proszę bardzo.
Szanowna Rado, panie burmistrzu, chciałbym, właściwie pani Dolatoro już tutaj powiedziała w sprawie podatków od nieruchomości z elektrowni Dolna Odra, aktualnie PGE. Jedno jest pewne, że na obsługę prawną wydaliśmy około 1 000 000 złotych pieniędzy rzeczywistych z budżetu. Te pieniądze ujęte w budżecie na 2010 rok są pieniędzmi tak zwanymi wirtualnymi. I proszę zauważyć, powtórzę jeszcze także raz, że w 2009 roku dług publiczny gminy Gryfino wynosił 27,71% dochodów. W 2010 44,02%. A teraz, jeżeli nie otrzymamy pieniędzy z PGE, dług publiczny możemy sobie wyobrazić, w jakim stopniu, czy nie przekroczymy w ogóle budżetowych 60% wykonanych dochodów. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, jestem zobowiązany jako przewodniczący klubu radnych BBS do przedstawienia stanowiska klubu radnych bezpartyjnego bloku samorządowego. Spotkaliśmy się na posiedzeniu klubu w poniedziałek 27 czerwca i wydyskutowaliśmy stanowisko. Powiem tak, życie ma swoje plusy i minusy. I tak samo jest, panie burmistrzu, z budżetem gminy. Nie wszystko się udaje, no bo nie ma prawa się wszystko udać. Są rzeczy, które wychodzą wyśmienicie, są rzeczy, które trzeba, czy można by było zrobić ciutkę lepiej. A tak to wygląda. My, abstrahując już od samego wniosku o udzielenie absolutorium, mamy do tego prawo, chcemy też merytorycznie przyjrzeć się temu, co działo się w gminie w poprzednim roku, czy też w poprzednich latach. Widzimy rzeczy pozytywne, plusy, które napawają radością i optymizmem na przyszłość. I z tych rzeczy je wymienię, bo żeby nie wymieniać tylko minusów. To jest na pewno przeznaczenie do zagospodarowania terenu za stacją paliw Orlen, gdzie do tej pory była wielka pusta dziura w centrum miasta. To jest remont nabrzeża, który przez wiele lat, przez wielu był obiecywany, ale tak naprawdę rozpoczął się dopiero teraz. To jest rozpoczęcie działań, efektywnych działań w strefie w Gardnie. To jest duża, może nawet rekordowa w historii Gryfina ilość uzbrojonych działek i przeznaczonych na sprzedaż. To są nowe budynki GTBS-u, które są oddawane i dają możliwość zamieszkiwania ludziom o troszeczkę uboższych kieszeniach. Czy w końcu pozyskanie środków i remont ulicy Mieszka, a także już w tym roku w efekcie remont ulicy Jana Pawła II. To są plusy ewidentne, o których trzeba mówić, bo nie można się skupiać tylko na tym, że uderza się i krytykuje się to, co jest złe. My potrafimy powiedzieć, co było dobre i co nas bardzo zadowala. Ale w tym wszystkim, w PRL-u się tak mówiło, panie burmistrzu, żeby plusy nie przysłoniły nam minusów. Więc widzimy też minusy, którymi jesteśmy zaniepokojeni i które chcielibyśmy, żeby wyglądały troszeczkę inaczej. Oczywiście muszę zacząć od tego, od czego wszyscy zaczynali, a więc sprawa finansów gminy. Ciągnąca się sprawa podatków z PG już teraz. No niepokoi nas, że ciągnie się ta sprawa tak długo. Czytając sprawozdanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, bardzo nas niepokoi dynamika długu publicznego, a więc właśnie z tych 27 do 44%. Jest to sytuacja, z której która napawa nas pesymizmem na przyszłość. Panie burmistrz, z innych spraw, albo inaczej, dochody niewykonane powodują, że ten dług publiczny będzie rósł i mamy nadzieję, że budżet, następny budżet będzie zapisany inaczej, że nie będziemy ryzykowali przekroczeniem tej magicznej bariery 60%. Inne sprawy, panie burmistrzu, bo tutaj dużo było powiedziane o tych finansach gminy. To są rzeczy, które padły deklaracje publiczne, że będą robione czy zrobione. Na dzień dzisiejszy są niewykonane i według nas źle się stało, że te deklaracje padły. To przede wszystkim hala widowiskowo-sportowa, która słyszeliśmy, że pierwsza łopata miała być wbita w 2010 roku, jak widzimy dzisiaj. Na dzień dzisiejszy chyba została zawieszona w ogóle i nie wiadomo, czy będzie zrobiona, ponieważ wiemy, że nie ma na to po prostu funduszy. To jest, panie burmistrzu, ulica Flisacza. Zadanie, które nazywa się ulica Flisacza, chodzi o zbudowanie ciągów komunikacyjnych przy nowym TBS-ie i przy blokach, które tam stoją, gdzie przejęliśmy grunty. Padła deklaracja, że inwestycja zostanie zakończona do końca 2010 roku. Takie deklaracje, panie burmistrzu, padły. Na dzień dzisiejszy inwestycja nie została nawet rozpoczęta. W związku z sytuacją finansową gminy tak naprawdę brak nadziei na poprawę, na remont infrastruktury na drogach, które tego najbardziej potrzebują. Chociażby ulica Opolska czy Żurawie. Tak, panie burmistrzu, ulica Opolska też należy do gminy Gryfino. To, że tam mieszka jeden czy drugi radny, to nie oznacza, że teraz jakby już wypadła poza obręb. Tam oprócz radnego mieszkają też inni ludzie, obywatele, skoro odmawiamy radnemu prawa do bycia obywatelem. Czy choćby Żurawie. No bo później dochodzi do takiej sytuacji, że pani sołtys mówi, że BBS, nie dał, że BBS dał tylko 200 tysięcy na remont drogi w Żurawiach, czy w ogóle na remont dróg i na Żurawie nie starczyło. Chociaż tak naprawdę pani sołtys wie, kto tą drogę zniszczył. I że przeciwko budżetowi nikt nie głosował. Tak się czasami zastanawiam przy takich wydarzeniach, przy takich faktach, które do mnie docierają, czy to jest propaganda, czy niewiedza. Następne sprawy, panie burmistrzu, budynek komunalny, o który walczymy, apelujemy jako BBS od dłuższego już czasu. Na dzień dzisiejszy no, czekamy na dofinansowanie. Ale ta sytuacja już się przedłuża z tym czekaniem. Mamy nadzieję, że inwestycja zostanie wykonana, ponieważ lista osób oczekujących na mieszkania jest bardzo długa i coraz dłuższa. Brak miejsc parkingowych w Gryfinie. I tutaj nie odmawiamy prawa, że gmina podjęła pewne kroki, żeby te miejsca zapewnić. Natomiast po prostu są to kroki niewystarczające. Targowisko, panie burmistrzu, cała sytuacja, która się ostatnio dzieje, bardzo nas niepokoi. Bardzo nas niepokoi. A więc brak lokalizacji i brak, przynajmniej my mamy taką wiedzę jako klub radnych BBS-u, brak nadziei na ten moment, na rozwiązanie tej sytuacji. Chcielibyśmy, żeby to było rozwiązane w sposób pozytywny. Następna sprawa, panie burmistrzu, wielokrotnie o tym panu sygnalizowaliśmy. Reorganizacja urzędu, likwidacja Wydziału Spraw Społecznych. Co w naszej ocenie spowodowało to, że gmina odsuwa się od problemu osób wykluczonych społecznie, a przede wszystkim niepełnosprawnych. Co nas niepokoi, bo jest to jedno z naszych bardzo ważnych postulatów. No i ostatnia sprawa, żeby nie przeciągać, panie burmistrzu. Oświata. Przez lata oczko w głowie gminy. Wielkie inwestycje, potężne pieniądze, reorganizacja oświaty, same pozytywy. Ale od półtora roku nie ma kompetentnego zastępcy, a zaczynają pojawiać się głosy, coraz głośniejsze, że powoduje to niekorzystne zjawiska w tej dziedzinie życia gminy. My sobie zdajemy sprawę, że pan jako burmistrz nie może zajmować się wszystkim. Nie jest pan w stanie fizycznie tego zrobić. Dlatego tutaj to, co widzimy, to przekazujemy. I to są, panie burmistrzu, minusy, które widzieliśmy, które wydyskutowaliśmy, które sobie zapisaliśmy na klubie. Z tym, że my podkreślamy, widzimy też plus. No i dokonaliśmy takiej wagi plusów i minusów. I podkreślam też to po raz kolejny z pełną świadomością tego, co mówię. W klubie BBS nigdy nie było, nie ma i nigdy nie będzie dyscypliny klubowej. A więc każdy podejmuje sam decyzję. Ale z rozmów, które na klubie przeprowadziliśmy, mogę powiedzieć, że klub BBS udzieli panu absolutora. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Niedźwiński, proszę bardzo.
Coś się porobiło w tej Radzie, to aż trudno sobie wyobrazić. Odwróciły się jakby koniunktury. Ja aż się czuję niezręcznie w tej chwili, bo to, co powiem, może zabrzmieć jak obrona burmistrza, będąc reprezentantem klubu opozycyjnego, ale muszę jednak to zrobić dla prawdy. Nie można zmniejszać deficytu budżetowego, budując mieszkania komunalne, rozszerzając ilość urzędników, mnożąc etaty, wydając pieniądze na kwestie socjalne, a z drugiej strony nie zwiększając dochodów. Bilansować budżet można na dwa sposoby. Zwiększając dochody, zmniejszając wydatki. Trzeba mieć taką odwagę. Jeśli ktoś mówi, finanse publiczne mają być bezpieczniejsze, to musi mieć odwagę, nie będzie tej inwestycji, nie będzie takiego wydatku i wziąć za to odpowiedzialność. I my to mówimy od 4 lat. I my jesteśmy tego zwolennikiem. Nie można z jednej strony być populistą i mówić dajmy wszystkim wszystko, a mieć pretensje do burmistrza, że jest deficyt budżetowy. Ja mam do pana burmistrza pretensje to, że jest deficyt budżetowy, ale nie nakłaniam go na nadmiernych wydatków. Budynek komunalny dzisiaj, wydatki na inne cele, w tym na kolejnego zastępcę burmistrza, być może trzeba ponieść. Ja mam nadzieję, że to nie jest związane z jakimiś osobistymi kwestiami i że jest tylko powodowane troską o to, żeby urząd funkcjonował lepiej, bo moim zdaniem zastępca do spraw oświaty być co do zasady powinien. To jest kwestia osobista pana burmistrza, kogo na to stanowisko powoła. Panie redaktorze, bardzo pana proszę, żeby pan zrobił jeszcze 5 zdjęć. Bo mnie pan rozprasza trochę, naprawdę. Kontynuując. Teraz już całkowicie poważnie. Dochody gminy Gryfino są bezpośrednio związane z kondycją finansową największego podmiotu gospodarczego na dwa sposoby. Przez podatek od nieruchomości, w tym zawarty w środku podatek od budowli i podatki osobiste od osób fizycznych płaconych przez wszystkich mieszkańców, w tym znaczną część przez pracowników Dolnej Odry. Naszą troską musi być połączenie dwóch rzeczy. Utrzymanie źródła dochodu przez możliwie największą ilość czasu, rozszerzenie źródeł dochodu i niedopuszczenie do sytuacji, w której przewróci nam się główny segment finansowania państwa rady. Z drugiej strony, na czas równoważenia budżetu trzeba sobie jasno powiedzieć, na rok, być może na dwa, że jeśli sytuacja jest trudna i dochodzimy do 40% zadłużenia, to trzeba będzie minimalizować wydatki, a przynajmniej ich nie zwiększać. Bo jeśli zwiększymy dochody, a nie zwiększymy wydatków, to jaka będzie suma? Suma będzie większa, co jest oczywiste, mam nadzieję, dla wszystkich. Zdając sobie sprawę z tego, że część argumentów, które pan przewodniczący Rafał Guga podał, jest w pełni zasadnych. Zwracam uwagę na to jednak, że nie można stawiać dwóch zarzutów jednocześnie. Trzeba zachować pewną konsekwencję. My mamy problem z uzyskiwaniem dochodów i to jest problem bardzo poważny. Ale jeśli mamy poważny problem z uzyskiwaniem dochodów, to nie możemy, zwłaszcza w tym okresie, mnożyć wydatków, a wręcz przeciwnie, starać się je ograniczać. Ja powiem więcej. Do budżetu na rok 2012 będę składał takie propozycje, żeby przynajmniej zatrzymać kwestię pewnych wydatków, które są w gminie ponoszone. I mam nadzieję, że sobie to wydyskutujemy w Radzie z panem burmistrzem i że osiągniemy taki kompromis, gdzie poziom wydatków będzie satysfakcjonujący i nie będzie galopował. Natomiast odrębną zupełnie kwestią są kwestie wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne to są wydatki, na które się już zdecydowaliśmy i które będą realizowane. I finansowanie ich poniekąd zostało zaakceptowane przez Radę na tą chwilę i nie sposób się z nich wycofać. Takie są obiektywne realia. Stąd być może bardzo uważnie trzeba przysłuchać się temu, co powiedziała pani przewodnicząca Kasprzyk, że remonty, które dokonujemy, że wydatki, które dokonujemy na cele inwestycyjne czy majątkowe, muszą przynosić najlepsze efekty z możliwie najmniejszych nakładów. Po to, żeby osiągnąć efekt. Efekt ekonomiczny, który spowoduje, że nasza sytuacja w tym wewnętrznym kociołku będzie lepsza. Bo w moim przekonaniu wewnętrzne rezerwy w gminie Gryfino są ogromne. Trzeba tylko dokonać pewnej rekonstrukcji funkcjonowania, która przyniesie efekt i dochodowy, i wydatkowy, co w sumie polepszy finanse gminy. I na takie spojrzenie całościowe zachęcam pozostałych radnych. Dziękuję.
Dziękuję. A wocen, potem pan burmistrz, tak? Proszę się do głosu. Proszę bardzo. Pan Rafał Góra.
Nie wiem. Dobrze. Panie przewodniczący Pawle Nikityński. Niestety muszę stwierdzić, że dopuścił się pan, czy próbował pan się dopuścić pewnej manipulacji, natomiast jestem czujny. To ja muszę wziąć w obronę pana burmistrza, bo pan zasugerował, że ja chcę budować, ja chcę wydawać, ja przy równocześnie tym, że nie zadbałem o wydatki publiczne, ja chciałem panu powiedzieć, że jestem tylko radnym, a te wszystkie rzeczy to nie padały z moich ust, nie były moimi ustaleniami, to były rzeczy, które poszły w eter, że mamy je zrealizować. Ich nie zrealizowaliśmy. To nie Rafał Góra. Więc to ja muszę wziąć w obronę pana burmistrza, ponieważ pan przewodniczący powiedział, że osoba, która chce realizować takie inwestycje, a równocześnie ma słabe finansowanie, jest populistą. Ja nie uważam, żeby pan burmistrz Henryk Piłat był populistą. Dziękuję.
Można, proszę bardzo, panie przewodniczący.
To adwokatem jest.
Za chwileczkę.
Panie przewodniczący, dla pana Góra, pan nie zrozumiał mojej intencji. To jest nieporozumienie. Ja mówię o tym, że jeśli pan zabiega o budowanie budynku komunalnego albo o stworzenie kolejnego etatu w urzędzie, na przykład zastępcy burmistrza, to musi pan mieć świadomość, że to wygeneruje kolejne koszty. Jeśli wygeneruje kolejne koszty, to zwiększy deficyt budżetowy i to jest intencja. Być może ja opacznie odebrałem pańskie słowa, ale zrozumiałem je jak postulat. Wielokrotnie zresztą padający na tej sali, nie tylko z pańskich ust, to jest jasne. Padał z ust bardzo wielu radnych, ale może przejdźmy do meritum, a nie do osobistych dyskusji.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz w każdym czasie. Przepraszam panią radną, pan burmistrz się zgłosił do głosu. Proszę bardzo.
Przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. Wszyscy podkreślają, że gmina ma zadłużenie. A nikt racjonalnie nie powiedział, czy to były pieniądze przejedzone, jak w innych gminach sąsiednich, na obsługę, na administrację. Skąd powstał ten dług? przeszło 50% tego długu, przeszło 50% tego długu, jest, przyczyną tego długu jest decyzje, jakie podjęliśmy wspólnie, to jest zakup laguny. Pamiętajmy, że za rok tej kadencji przeznaczyliśmy na lagunę raz 13 milionów gotówki ze środków pozyskanych ze sprzedaży wojewódzkiego PEC-u i drugi raz przeszło 10 milionów, kiedy przejmowaliśmy lagunę. Razem 23 miliony na 40 milionów. Czy warto było? Powiadam tak, bo majątek laguny na dzień dzisiejszy jest szacowany minimum na 45 milionów. I przed nami będzie stało zapytanie, co z tym majątkiem zrobić. A więc, czy to były pieniądze wyrzucone, przejedzone? Nie. Nabyto za 23 miliony, majątek warty przeszło 40 milionów, który jest na stanie gminy. Następne, również nikt z radnych nie pamięta, że gmina wydała przeszło 5 milionów złotych. Były to koszty nieplanowane, związane z zatruciem ujęcia wody Tywa. O tym już dzisiaj też nie chcemy pamiętać. Również, jeżeli Państwo spojrzycie na strukturę długu, gro długu jest, gro kredytów jest zaciągniętych na warunkach preferencyjnych. To jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. I na przykład dziś, w tym roku, dzięki bardzo dobrej spłacie w oddaniu w terminie oczyszczalni, rozbudowy oczyszczalni ścieków, oczekujemy umorzenia 3 milionów 30% zaciągniętej pożyczki na realizację tego zadania. Sprawa elektrowni Dolna Odra. Każdy ma płacić podatek zgodnie z obowiązującym prawem. Decyzje, jakie podejmowałem i będę podejmował dalej w stosunku do PG, są oparte, nienawidzi mi się pana burmistrza, tylko na dokonane ekspertyzy przez fachowców. Bardzo się cieszę, że ostatnie rozmowy z PG potwierdzają, że PG zaczyna ten problem traktować bardzo poważnie i też chcę tę sprawę jak najszybciej rozwiązać. Również przypominam Państwu, że od 7 lat, mając na uwadze rozwój przedsiębiorczości w naszej gminie, podatki są konstant, a niektóre podatki uległy nawet zmniejszeniu. Padają tu zarzuty, że niektóre zadania nie zostały zrealizowane. W związku z niewykonaniem budżetu nie zostały wykonane, bo nie było pieniędzy. Dlatego też na pewno jako człowiek, jako burmistrz, nie ostrzegłem się pewnych błędów, bo nie robi błędów ten, co nic nie robi. I można wytykać. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, jak bym ja postąpił na tym miejscu. Dlatego też to nieprawda, że jeżeli tu słyszałem, że uwagi radnych burmistrz nie analizuje, nie podaje, nie zastanawia się. Z każdej dyskusji staram się wyciągnąć pewne wnioski do naszego działania. Ja uważam, że tamta kadencja była bardzo ciężka. Była ciężka, bo gro pracy było poświęcone na przygotowanie tych inwestycji, które w tej chwili realizujemy. A przecież pamiętacie Państwo, jakie padały hasła odnośnie parku przemysłowego, odnośnie nabrzeża. Fantazja burmistrza, nierealne. Dlatego i to samo teraz z pokorą przyjmuję te wszystkie głosy odnośnie podatków. Ja tą sprawę doprowadzę do końca. Natomiast bardzo mądrze tutaj zauważył pan radny Nikityński. Dzisiaj również jest to ta karta przetargowa. Przetargowa, gdyż, jak wiecie państwo, to nie jest tajemnicą żadnego Pociśnela, że zaplanowane, zapowiadane inwestycje w elektrowni Dolna Odra zostały wycięte z planu. Że takich inwestycji nie będzie. Co to znaczy dla elektrowni? To wiadomo, że w 2020 można będzie zgasić światło w elektrowni. Dlatego też tutaj nie stoi bezczynnie. Spotkaliśmy się tu w poniedziałek z posłami, przedstawicielami związków zawodowych, żeby wpłynąć na koncert, żeby jednak te inwestycje zostały zrealizowane w tej elektrowni. Ja wiem, że ten rok następny będzie ciężki, ale w tej chwili tworzymy przyszłość dla Gryfina, bo strefa przemysłowa w takim kontekście nabiera jeszcze większej rangi, większej wagi. Dlatego też nie obrażę się na tych, którzy się zagłosują przeciwko budżetowi, nie obrażę na tych, którzy się wstrzymają. Nie będę wylewał wdzięczności za tych, co zagłosują za udzielenie absolutorium. Ja zdaję sobie sprawę swojej ciężkiej pracy i wiem, że jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkich zadowolił. I zdaję sobie z tego sprawę. I również wiem, że te inwestycje zostaną zrealizowane, że zostanie zagospodarowany park, chociaż wiem, że będzie wiele przy tym trudności i wiele jeszcze tych parę głosów, co mam, mi wypadnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Chmura-Lecz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja tutaj ad voce chciałabym...
Rado, jest szanowna pani radna, pani...
Nie, no nie życzę,
panie redaktorze, wszyscy przyjęliśmy na siebie role publiczne, wobec tego musimy się liczyć z tym, że będziemy fotografowani podczas naszej czynności. Tak stanowi bardzo prawo. Jeśli pan redaktor Miller w swojej gazecie naruszy w jakiś sposób pani cześć czy godność, będzie pani mogła skorzystać ze środków prawnych. Natomiast ja nie mam możliwości zakazania panu redaktorowi robienia zdjęć. Proszę bardzo. Panie redaktorze, w miarę potrzeby, jeśli...
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rada, to co powiedział burmistrz, może i ad voce wypowiedzi pana Krzysia Chłatkiego. Panie Krzysiu, ten dług jest duży, ale ja jako radna od początku tutaj bycia radną, od 2002 roku, wiem skąd ten dług powstał. I biorę pełną odpowiedzialność, bo takie kwiatki na przykorzuchu typu Laguna, czy spłata kredytów wcześniej zaciągniętych, pamiętamy oczyszczalnia ścieków, to co powiedział burmistrz Pec, kwiatek przy Kożuchu, następny przyjęcie liceum od starostwa powiatowego, tutaj też są również związane z tym kosztem. Przy tych uchwałach głosowałam za, jak również podjęcie ręki skutkowało skutkami finansowymi. O zaciągniętych kredytach, które państwo mówicie w 2010 roku, to nie są kredyty tylko 2010 roku, to są kredyty, które gmina Gryfino zaciągała wcześniej. Jest to ciągłość gospodarki finansowej. My nie możemy w tej chwili uciec od zaciągniętego kredytu z lat pobiegłych, dlatego ten deficyt jest taki, jaki jest. Ale szanowni państwo, patrząc w drugą stronę, uważam, że jeżeli tak się zadłużamy, to inwestujemy, tak? Nie możemy być gminą, która się zamknie i nie będzie przedsiębiorcza. Uzbrojenie strefy, i tutaj chciałam jak gdyby panie burmistrzu podziękować urzędnikom, tak? Bo pan jak gdyby jest na przodzie tej ciuchci, ale podziękowania się należy Wydziałowi Inwestycji pionu Maćka Szczebałkina, jak również gospodarki nieruchomościami. To podziękowania dla ludzi, którzy na dzień dzisiejszy ciągną te wagoniki. I jak powiedziałam, zaciągnięte kredyty na te inwestycje, czy to nabrzeża, czy strefy przemysłowe, czy też laguny, czy też nawet szkoły, tak, bo inwestycja w dzieciaki jest najważniejsza, będzie skutkowała na przyszłość, bo przecież strefa i uzbrojenie tych terenów w przyszłości przyniesie ogromne dochody dla gminy Gryfino. Tak samo mówimy tu w tym momencie o nowych pawilonach handlowych przy deptaku, przy nabrzeżu. Dlatego dług jest duży, panie Krzysiu, ale myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej gminy w Polsce, która nie inwestuje i się nie zadłuża. Jest to normalne, tak jak w normalnym gospodarstwie domowym. Żeby się rozwijać, niektóre rodziny zaciągają kredyty i tak to wygląda. My tego progu jeszcze nie przedłużyliśmy. Panie burmistrzu, ja tylko w kwestii uwagi, ponieważ dochody, jak wiemy, nie są zrealizowane. My doskonale wiemy, że to jest kwestia podatków Dolnej Odry, ale dobrze wiemy, że to jest największy zakład w gminie Gryfino, zatrudniający najwięcej ludzi z naszego miasta. I to nie jest zakład, który na dzień dzisiejszy spakuje manatki i wyjedzie. Ten zakład będzie tu poczyniał inwestycje, a my jesteśmy po to, żeby im pomóc, tak? To zależy również na pracy dla naszych mieszkańców. Panie burmistrzu, jedną uwagę, którą mam, i wiadomo, że my już w tamtym roku, z tego co tutaj mówiła Ela Kasprzyk, nie zostały niezrealizowane niektóre sprawy, bo my już w tym momencie wprowadziliśmy program oszczędnościowy, tak? My jako radni, którzy wchodziliśmy do urzędu, prosiliśmy, panie burmistrzu, ta droga czy tamta. Już w tej chwili te oszczędności zostały wprowadzone. Ale myślę, że przy następnym budżecie nie możemy zapomnieć o kulturze. Pani Marysia Zalewska siedzi tam z tyłu. Myślę, że tu w tym momencie musieliśmy. Przyszedł czas na to, aby zastanowić się nad lokalizacją nową i budynkiem dla Gryfińskiego Domu Kultury. Panie burmistrzu, będę, bo wiem, biorę odpowiedzialność za uchwałę, które brałam wcześniej. Wiem, że jest duże zadłużenie, ale myślę, że gmina trzykrotność zdobędzie pieniądze wyższe w przyszłych latach i te inwestycje przyniosą nowe środki do budżetu gminy. Będę głosowała za udzieleniem absolutorium i za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2010. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, myślę, że większość radnych, prawie wszyscy, w tym co mówili, to mieli rację. Tak właśnie jest. W naszej gminie wpada wiele słów, wiele obietnic. Laguna. Kupiliśmy, zdecydowaliśmy się na to ryzyko, żeby wyłożyć olbrzymie pieniądze. Mówi pan, kilkanaście milionów, wartość sięgowa 45. Ale gdzie jest program restrukturyzacji laguny? Obiecywał pan ten program. Bo to, że coś ma wartość sięgową, to nie znaczy, że za taką wartość się uda daną rzecz sprzedać. Kwestia kontraktu przy sprzedaży PES-u, inwestycja w ulicę Łużycką. Ile lat mija? 5. Gdzie ta inwestycja, panie burmistrzu? Niedopilnowana sprawa. Panie burmistrzu, mówi pan, że jest pan zainteresowany dobrą perspektywą zespołu elektrowni i pracowników. Dzisiaj sytuacja jest wyjątkowo trudna, a pan dalej upiera się przy tym, że wynajęty za kilkaset tysięcy złotych doradca podatkowy miał rację i że te 300 czy już nawet 500 milionów z tego zakładu trzeba zdjąć. To jak pan sobie wyobraża inwestycje w ten zakład po zdjęciu takich pieniędzy? W sytuacji, jak dzisiaj pan ma prawdopodobnie uchylone wszystkie decyzje podatkowe. Panie burmistrzu, ale ja nie mówię tego, żeby panu w jakikolwiek sposób tutaj szkodzić, tylko mówię o tym od wielu lat po to, bo chyba w interesie wszystkich radnych i wszyscy radni wypowiadając się tutaj mają na uwadze przyszłość tego miasta. Nikt z nas nie zamierza z tego miasta wyjeżdżać i my w lutym tego roku rozmawialiśmy z panem i powiedzieliśmy tak, budżet na 2011 rok jest budżetem nierealnym.
150 milionów dochodów, 180 milionów wydatków. Wystarczy popatrzeć na budżet 2010 roku i wiadomo o tym budżecie na 2011 rok wszystko. Nie wyjdzie. Umówiliśmy się z Panem, że przez ten czas od uchwalenia budżetu do absolutorium wypracuje Pan swoimi służbami nowe propozycje budżetowe. Panie Burmistrzu, stoimy przed wielkimi zagrożeniami. Proszę popatrzeć na euforyczną Grecję jeszcze niedawno, Portugalię, Hiszpanię, mówi się o Włochach. To jest neopotędze, trzeba do tego podejść w sposób racjonalny. To, co mówił kolega Paweł Nikityński, to, co mówił kolega Rafał Guga, to wszystko są argumenty słuszne. I my chcemy Panu pomóc, tylko że Pan po tą pomoc się schylił i zaczął z radnymi współpracować, nie obiecywać. Bo przecież w lutym mówił Pan o tym, że nie będzie przetargu na Lagunę, bo przygotuje Pan proces restrukturyzacji i w tym momencie oznajmi Pan, na jakich zasadach będzie się to wszystko w przyszłości rozwijać. I co? Idzie ten program? Nie ma. To są, Panie Burmistrzu, zagrożenia. 6% opłaty skarbowej komornika skarbowego za egzekwowanie należności z tytułu podatku. Z tego, co pamiętam, zajmował Pan kwotę około 300 milionów złotych. Jeśli przegra Pan postępowanie podatkowe, to Skarb Państwa być może ściągnie z gminy Gryfina, raczej na pewno, blisko 20 milionów. Ile Pan Burmistrz już zapłacił do Urzędu Skarbowego za te czynności? Ten projekt w sali widowiskowo-sportowej w sytuacji, jak Pan znał zagrożenia budżetowe i wiedział Pan o tym, że jest nierealny, 1 000 000 złotych. Doradca podatkowy, postępowanie około 1 000 000 złotych. 5 lat temu uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie o sprzedaży mieszkań ludziom w sanatorium w Nowym Czarnowie nie wykonano. Obietnice padały co roku, tak, ludzie, zrobimy Wam tam kanalizę, inne rzeczy, podłączymy elektrykę, sprzedamy Wam mieszkania. Nie wykonamy. Ośrodek, który dostaliśmy w stanie nie najgorszym, z funkcjonującymi szkołami, zdewastowany. Pan radny Nikityński wyświetlał film poprzedniej kadencji. WKU otrzymane, wali się. Panie Burmistrzu, jeśli Urząd Skarbowy ściągnie te pieniądze, bo podatki się nie utrzymają, stoimy przed poważnymi zagrożeniami. My Pana prosimy. My też w klubie nie uchwalaliśmy dyscypliny budżetowej po to, żeby dać szansę Panu. Prosimy. Jeden klub, drugi klub, inni radni, niezależni. Dogadajmy się, powiedzmy ludziom w Gryfinie i w całej gminie, jaka jest sytuacja budżetowa, jakie są zagrożenia. Bo my mamy się nie przygotowywać na czasy, kiedy wszystko Panu wyjdzie, tylko na te czasy, że być może nie wyjdzie. Bo jak wyjdzie, to będziemy Panu bić brawo i będziemy Panu gratulować. Ale jak nie wyjdzie, to wtedy w Gryfinie będzie bardzo źle. I takie niebezpieczeństwa są. I Pan o nich wie. Jeśli Pan mówi, należą nam się podatki od Dolnej Odry, to dlaczego wszystkie decyzje uchylone? Już 2 lata temu miała być ugoda, nie ma ugody. Jeśli nie będzie inwestycji w Dolnej Odrze, a Panu podatki wyjdą, ściągnie Pan te pieniądze, tym bardziej nie będzie inwestycji w Dolnej Odrze. Tym bardziej stracimy wielkiego podatnika, stracimy możliwości zarabiania przez ludzi pieniędzy. Panie Burmistrzu, proszę się na radnych nie obrażać. Absolutnie nie ma tu żadnej kwestii związanej z jakąkolwiek rywalizacją. Jeszcze raz deklaruję to, co żeśmy 2 dni temu Panu razem z klubem PPS-u powiedzieli. My chcemy Panu pomóc i prosimy Pana, żeby Pan przedstawił realia budżetowe radnym. Żeby nie było tak, że osoby wydelegowane przez Pana na komisję pouczają radnych, że się nie znają, że są głupi, że nie wiedzą. Osoby, które mają bardzo dobrą wiedzę i od lat pracują w samorządzie. Tak być nie może, Panie Burmistrzu. Naprawdę niech Pan się w nasze słowa wsłucha, żebyśmy nie prowadzili do sytuacji takiej, że razem, zamiast wspólnie pracować, będziemy składać co 2 tygodnie oświadczenie o zagrożeniach, które mogą spaść na gminę Gryfino. To, co powiedział Pan radny Guga, tak? Te parkingi, te wszystkie niedociągnięcia, tak jest. To jest problem mieszkańców Gryfina. Dzisiaj zaparkować w okolicach urzędu czy gdziekolwiek nie ma możliwości. My musimy się wziąć, my Panu chcemy pomóc, dlatego klub nie będzie głosował dyscypliny. Ja osobiście będę głosował ponownie, tak jak w tamtym roku, za nieudzieleniem absolutorium z wykonania budżetu, bo ten budżet nie został wykonany. Panie Burmistrzu, jednocześnie nie ma tłumaczenia, czy już prawdą jest, że dług ten nie wynosi 43 miliony, tylko ponad 60, bo przecież uchwaliliśmy Panu w budżecie możliwość zaciągnięcia jeszcze prawie 20 milionów na pokrycie deficytu budżetowego. Jest sytuacja taka,
Ogłasza Pan sukces, że na przetargach ceny inwestycji, czy w strefie, czy na brzeżu, spadły wielokrotnie. A jednocześnie nie ma w tym zakresie żadnej korekty do budżetu. Że słuchajcie, udało nam się zaoszczędzić, musimy to zrobić. Panie Burmistrzu, jeszcze raz do Pana apeluję. Zróbmy to wszyscy razem. Tu wśród radnych chyba nie ma nikogo, kto by chciał Panu podkładać nogę. Naprawdę. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chciał zabrać głos? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosu. Proszę bardzo, Pani Skarbnik.
W kwestiach wyjaśnień, które zostały podejmowane na komisjach, no i w trakcie dzisiejszej również dyskusji padło o wyjaśnienie tych samych niemalże kwestii, które były na komisjach w zakresie kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego. Kredytów, które zostały zaciągnięte w wysokości 17 862 tysiące złotych i deficytu, czyli tej różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami, która wynika i wynosi 13 699 425 złotych. Proszę Państwa, aby ta kwestia została w pełni wyjaśniona, to należy zwrócić uwagę na pierwszy dokument, którym jest uchwała Rady Miejskiej z 28 stycznia 2010 roku. W dokumencie tym Rada, uchwalając budżet, uchwaliła również, że ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości 22 479 559 zł. Został uchwalony w takiej wysokości deficyt, jak również w następnych punktach uchwalono, że przewiduje się w planie przychody z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w wysokości 26 milionów, natomiast rozchody w wysokości 4 156 000 zł. Proszę Państwa, w dyspozycji udzielającej burmistrzowi uprawnienia ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 25 650 000 zł. W ślad za uchwałą Rady jest drugi akt prawny, który reguluje sytuację finansową gminy Gryfino, jak również innych jednostek. Są ogólne zasady zaciągania zobowiązań, które zostały określone w ustawie o finansach publicznych. I w artykule 89 jednostki samorządu terytorialnego określono, na co mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe. Ustawodawca określił jakby dwie formy finansowania, tak zwany planowany deficyt i tak zwany przejściowy deficyt. W uchwale podjętej przez Radę Miejską również jest mowa o dwóch deficytach, o tym planowanym i o tym przejściowym. Przejściowy deficyt został określony do kwoty 5 milionów, a ten planowany, jak wcześniej Państwu powiedziałam. Nasza gmina na dzień 31 grudnia zgodnie z zestawieniem i sprawozdawczością zaciągniętych kredytów miała w wysokości 17 862 tysiące złotych. Natomiast proszę Państwa, ogółem, bo do tych, to są tylko kredyty, ale jeszcze były zaciągnięte pożyczki, które zostały opisane szczegółowo w części opisowej do sprawozdania. I ogółem zadłużenie wynosiło 19 893 636 zł. Z tego, proszę Państwa, ustawodawca zezwolił na zaciąganie zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę tak zwanych transz kredytowych, czyli kapitałowych, które wynosiły, jak jest to ujęte, a Państwo przed sobą to macie zapewne, w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, z której są właśnie te wyliczenia przeniesione zarówno ze sprawozdawczości, którą wysyłamy kwartalnie, rocznie, jak również z tego sprawozdania, które jest tą częścią opisową. Natomiast kwestia wyjaśniania, tak jak było na komisjach podnoszone, na co poszły, na co została wydatkowana kwota 17 862 zł, żeby podać to w sposób szczegółowy, a więc proszę Państwa, ja informuję, każda umowa kredytowa, bo na te zadłużenie składały się trzy umowy kredytowe. Umowa kredytowa z kwietnia, był to kredyt w wysokości 10 milionów i on był przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Następny kredyt był w wysokości 6 milionów, zaciągnięty w miesiącu sierpniu i również był to kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Następny kredyt był w miesiącu grudniu 2,5 miliona i również był przeznaczony na sfinansowanie przejściowego deficytu, planowanego deficytu budżetowego. W miesiącu grudniu został spłacony kredyt, pożyczka w wysokości 5 milionów złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Na dzień 31 grudnia zgodnie z przepisami debet na naszym rachunku wynosił zero. Nie było zadłużenia z tytułu tego debetu. Natomiast proszę Państwa, pragnę odnieść się również do dochodów. Jak Państwo macie w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, nasze dochody, które są przedmiotem tutaj badania, plan dochodów wynosił 99 872 tysiące złotych. W trakcie roku budżetowego to, co było na początku podjęte uchwałą, było zmniejszane, ten budżet był modyfikowany. Natomiast wykonanie wynosiło 91 987 tysięcy złotych. Proszę Państwa, ta kwota stanowi 92,1% wykonanych dochodów. Czy to jest mało, czy to jest dużo? To odpowiedź należy do Państwa. Ja osobiście uważam, że wykonanie dochodów na poziomie 92% nie jest to mała pozycja i nie jest to złe wykonanie. Wydatki wykonaliśmy w 86,6%. Dlaczego zostało to wszystko Państwu w sprawozdaniu przekazane? Ponadto chciałam jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, że te kredyty i te pożyczki, które zostały zaciągnięte, zwłaszcza kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, to są środki, które zostały przeznaczone na sfinansowanie zarówno zadań inwestycyjnych, jak i zadań bieżących, jak również na rozchody, czyli na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Państwo, na jakie cele i jakie wydatki były realizowane w poszczególnych działach, rozdziałach, zarówno w kwestii wydatków bieżących, jak i tych wydatków inwestycyjnych, macie szeroko opisane, na jakie kwoty zostały wydatkowane te środki i na jakie cele. Na samym początku tego sprawozdania na stronie, tutaj proszę Państwa, czwartej, jest wykazane, że wydatki inwestycyjne, majątkowe były planowane w wysokości 25 milionów, a zostały wykonane w wysokości 16 milionów. Czyli krótko rzecz ujmując, wszystkie wydatki, każda pozycja w tym budżecie jest opisana, natomiast kredyty i pożyczki również. I myślę, że takie wyjaśnienie jest wyczerpujące. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to proszę, odpowiem.
Dziękuję uprzejmie. Proszę o zabranie głosu Pani Radnej Ewy de la Torre. Proszę bardzo.
Ciężko nam szło wyduszenie prawdziwych informacji ze strony Pana Burmistrza i Pani Skarbnik, ale chciałam Państwu zwrócić uwagę, że dzisiaj po raz pierwszy usłyszeliśmy to, co i podkreślam to, co powiedziała Pani Skarbnik, że kredyty na pokrycie deficytu budżetowego zostały wydane na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Ja chcę powiedzieć, że myśmy czterokrotnie na różnych komisjach pytali o to Pana Burmistrza i Pan Burmistrz jak żaba błota zapierał się, że te pieniądze zostały wydatkowane wyłącznie na remonty i inwestycje. Stąd wzbudziło to nasze pytania, aby zechciał wskazać na jakie remonty i na jakie inwestycje. Czy to znaczy, po tym, co usłyszeliśmy dzisiaj od Pani Skarbnik, że Pan Burmistrz, składając nam takie, a nie inne wyjaśnienia, wówczas się pomylił? Czy, krótko mówiąc, nie miał informacji, na co rzeczywiście zostały wydatkowane pieniądze z kredytów, które zostały zaciągnięte, jak w tabeli, którą otrzymaliśmy na początku roku, na pokrycie deficytu budżetowego. Taka rozbieżność pomiędzy burmistrzem a skarbnikiem w wyjaśnieniach składanych radnym sugeruje, że Państwo albo macie coś do ukrycia, albo nie macie pełnej wiedzy, co jest bardzo przykre, bo my w bardzo zrównoważony i spokojny sposób chcieliśmy tylko mieć prawdziwe informacje. I dlatego wracaliśmy do tych pytań czterokrotnie. Podkreślam, do dzisiaj tej informacji nie uzyskaliśmy na piśmie, mimo że taki wniosek złożyła Komisja Rewizyjna Rady, jedyna komisja stała, której powołanie ma charakter obowiązkowy, ponieważ jest powołana do tego, aby nadzorować działalność burmistrza.
Dziękuję bardzo. Czy w tym momencie Pani Skarbnik, tak?
To znaczy, proszę Państwa, w związku z tym, że było tyle pewnych niedomówień, ja starałam się ze swojej strony jak najbardziej Pani Radnej Ewie de la Torre wytłumaczyć to na komisjach. Tłumaczyłam to dwukrotnie. Są protokoły z tych komisji i dosłownie powtarzam te same słowa, które dzisiaj powtarzam. Jeżeli dalej są pewne wątpliwości, poprosiliśmy tutaj na dzisiejsze posiedzenie Rady panią Urszulę van den Sanden, członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, osobę, która bezpośrednio zajmuje się badaniem i opiniowaniem naszych dokumentów finansowych ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej. I prosiłabym, żeby w tej kwestii parę słów również powiedziała tutaj pani członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, w momencie, ja mam pewną delikatność, tutaj się do pani przewodniczącej zwracam, czy występowanie dzisiaj pani jako osoby reprezentującej Regionalną Izbę Obrachunkową nie będzie pewnym elementem jakiejś sprzeczności w funkcjonowaniu tej Izby i naszej gminy.
Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli, ja jestem dzisiaj delegowana przez Pana Prezesa, ponieważ tą gminą zajmuję się od kilku miesięcy i głęboko analizuję Państwa dokumenty, które przychodzą do nas. I ponieważ są pewne wątpliwości, które mogłabym rozwiać na szkoleniach, tak, ale Nie zawsze. Tak, bardzo przepraszam, ale sprawy rodzinne niestety nie pozwoliły mi wtedy uczestniczyć. Może dzisiaj byłoby nam łatwiej rozmawiać. Ja absolutnie tu, proszę Państwa, nie przyjechałam reprezentować Pana Burmistrza. Tylko chciałam Państwu powiedzieć, jak ze strony regionalnej izby obrachunkowej, jak my pracujemy, jak my oceniamy, bo proszę Państwa, jesteśmy tym organem nadzoru, który na bieżąco monitoruje Wasze zagrożenia, jeżeli chodzi o dług publiczny. W momencie kiedykolwiek, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to na pewno, proszę Państwa, widzicie, że uchwały, które zostają poddane wątpliwości, są przez nas badane i w przypadku, kiedy stwierdzamy, że spowodowałyby naruszenie przepisów prawa, zostają uchylone i wycofane z obiegu prawnego. Trudno mi odnieść się do wypowiedzi pani radnej, ale myślę, że skoro my, pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej, otrzymując od Państwa dokumenty, jesteśmy w stanie przeanalizować je, to myślę, że dużo łatwiej też byłoby nam, gdybyśmy mieli wyjaśnienia tutaj wprost. Ale z analizy tego dokumentu jasno wynika, jakie kwoty i na co zostały wydatkowane przez organ wykonawczy. Najpierw Państwo uchwalacie ten budżet, a później dokładacie starań, żeby on był wykonany. Zauważcie Państwo, że od 2005 roku nastąpiła pierwsza zmiana ustawy o finansach publicznych po to, żeby Państwu pomóc właśnie rozróżniać te pojęcia, jeżeli chodzi o deficyt, deficyt przejściowy i finansowanie tych tak zwanych rozchodów. W 1998 roku tych pojęć nie było zdefiniowanych. I teraz z łatwością Państwo widzicie, że ten dochód, deficyt planowany to jest to, ta różnica między Waszymi dochodami i wydatkami. I oczywiście gdybyśmy byli tacy racjonalni, to w momencie, kiedy dostajemy Wasze uchwały, na przykład zaciągnięciu kredytu na poszczególne zadania inwestycyjne, to powinniśmy zwracać Wam uwagę, że w zasadzie powinniście podejmować uchwały w sprawie zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu. Ale myślę, że jest to podyktowane tym, żeby radni mieli pełną informację, że w tym deficycie tak, mieszczą się konkretne zadania inwestycyjne. I my badając Wasze uchwały, najpierw badamy, czy rzeczywiście w zaplanowanym deficycie mieszczą się te zadania inwestycyjne i później wydajemy w składzie opinię. Proszę Państwa, gdybym miała jakokolwiek wątpliwość, że Państwo nie macie zdolności kredytowej, nasza opinia byłaby negatywna. I powiem tak, jeżeli nawet, jak Państwo pamiętacie, przy zmianie ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, w 2014 roku dostaniemy inny wskaźnik, nie ten 60,15%. I powiem Państwu tak, my już na dzień dzisiejszy, to otrzymując Wasze wnioski o udzielenie kredytów, badamy, jak będzie wyglądała sytuacja finansowa gminy w 2014 i dalszym roku w oparciu o ten wskaźnik, który będzie czasami hamował inne, większość jednostek samorządu terytorialnego przy wydatkach inwestycyjnych. I powiem jedno, jeżeli Państwo nie skorzystacie do 2013 roku z możliwości finansowania swoich inwestycji i korzystania ze środków Unii Europejskiej, to na pewno w przyszłości będzie je o wiele trudniej zrealizować. Tyle moim wyjaśnieniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Burmistrz skłamał. Burmistrz skłamał. Burmistrz w ogóle nie skłamał. I Pani Skarbnik ma rację, i Burmistrz ma rację. Przy realizacji budżetu i realizowaniu inwestycji, kiedy są pieniądze bieżące, do ostatniego momentu nie zaciąga się kredytu, tylko się finansuje z posiadanych środków. Nawet na wydatki bieżące. Natomiast kiedy już brakuje tych środków, zaciąga się kredyt, żeby również opłacić te wydatki bieżące. Jak spojrzycie Państwo, 13 milionów zostało, był deficyt budżetowy i w rozchodach jest kwota bez mała 5 milionów złotych. A więc również ten kredyt został spożytkowany na spłacenie pożyczek zaciągniętych na inwestycje. Nie na inne zadania, na inwestycje. I dlatego też powiedziałem, że wszystkie środki trafiły na inwestycje. Mając na uwadze, że ta kwota została przeznaczona również na pokrycie pożyczek, które spłacamy w bieżącym roku. Dlatego też nie ma nic do ukrycia w budżecie i wszelkie jakieś wywołanie sensacji, że burmistrz i skarbnik chcą ukryć. Ja już byłem posądzany tutaj przez niektórych, że z panią skarbnik 20 milionów gdzieś zatuszowaliśmy, że niepotrzebna taka jest robienie atmosfery. Po prostu być może jakaś niedoinformowanie i dlatego też nie mamy nic do ukrycia, naprawdę. Cyfry są cyframi. 2 razy 2 jest 4. Nie ma innej możliwości.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Marek Suchomski, proszę bardzo.
Proszę Państwa, niejako poczułem się zobowiązany do zabrania głosu jako przewodniczący Komisji Budżetowej. Z tego, a też względu, żeby oddać tutaj prawdę obiektywną. Ja tutaj nic nie usłyszałem nowego od pani skarbnik Jolanty Staruk niż tylko to, co powiedziała nam na komisji. Także tutaj naprawdę te wyjaśnienia, bynajmniej na Komisji Budżetu, w której jestem przewodniczącym, brzmiały dokładnie tak samo, to co pani Jolanta Staruk zaprezentowała nam tutaj dzisiaj. Także ja oczywiście to pozostawiam również Państwu do oceny, czy jest to sprawozdanie w pełni obrazujące, tak, sytuację finansową gminy, w moim przekonaniu jak najbardziej tak. Zresztą no, są tu obecni inni radni, którzy uczestniczą również w pracach Komisji Budżetu i myślę, jeśli mają inne zdanie niż to, które wyraziłem w tym momencie, mogą oczywiście to powiedzieć, ale jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić. Informacje, które uzyskaliśmy na posiedzeniu Komisji Budżetu, były w moim przekonaniu wyczerpujące i pełne i nic tutaj nie padło nowego z ust pani skarbnik, oprócz tego, co powiedziała nam na komisji. Zresztą bardzo prosto sięgnąć do nagrań i protokołów z posiedzenia komisji. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa de la Torre, proszę bardzo.
Ja nie tylko sięgnęłam do tych nagrań, ale również mam je w formie MP3 do odtworzenia. I wówczas, jeżeli to odtworzymy słowo po słowie, usłyszą Państwo, w jaki sposób broniła się pani skarbnik, żeby powiedzieć, że kredyty na pokrycie deficytu budżetowego zostały zużytkowane także na wydatki bieżące. Dzisiaj po raz pierwszy powiedziała, że także na wydatki bieżące. Ale ponieważ dla mnie skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w piśmie, które otrzymaliśmy, napisał do oceny wykonania zadań gminy uprawniona jest wyłącznie Rada. W związku z tym ja jako radna i członek komisji, w tym także komisji rewizyjnej, oceniając wykonanie zadań, a chciałam to zrobić rzetelnie, chciałam wiedzieć, jakie zadania zostały zrealizowane z pieniędzy, które z kredytów, które zostały zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetowego, ponieważ te kredyty są wyższe niż kwota wydatkowana i również będąca w sprawozdaniu na wydatki majątkowe gminy. Jeżeli tej informacji nie uzyskałam, usłyszeliśmy dzisiaj rzeczywiście powtórzenie tego, co pani skarbnik powiedziała na komisji. Ja chciałam informacji na temat wykonania zadań i chciałam wiedzieć, na jakie zadania, w jakich kierunkach zostały wydatkowane te pieniądze. Takiej odpowiedzi do dzisiaj nie uzyskałam, a moją rolą jest, naszą rolą jest, tak jak napisała Regionalna Izba Obrachunkowa, ocena wykonania zadań. I to, że pani skarbnik jeszcze raz powtórzyła to, co powiedziała na komisji, to jest czymś podobnym do mieszania herbaty z nadzieją, że się stanie od mieszania bardziej słodka. Nie będzie bardziej słodka. Ja tej informacji nadal nie uzyskałam, ale żeby nie przedłużać tej dyskusji, zwrócę się o nią, o uzyskanie tej informacji w innym trybie, w ramach dostępu do informacji publicznej i niewątpliwie w ciągu najbliższych 2 tygodni zgodnie z prawem ją uzyskam.
Dziękuję bardzo. Jak obie panie, pani przewodnicząca kolegium Izby i pani radna dyrektor, mówicie pani o 2 różnych sprawach, tak? Sprawozdanie jest bez zarzutu, Izba to zatwierdziła. Tak jest.
My oceniamy dokument, tak? A rolą państwa jako rady jest ocenić wykonanie budżetu. My jedynie gwarantujemy to, że ten dokument został sporządzony rzetelnie, że mamy pełną informację o wykonaniu i możemy wydać opinię pozytywną o wykonaniu. Tak? Ale ocena na pewno nie należy i nigdy nie należała do regionalnej geografii.
Jasne, stąd ten punkt, który procedujemy, podzielony jest na 2 elementy, czyli zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium. Natomiast elementy, które podnosi pani delatore, są jej potrzebne do kwestii rozstrzygnięcia sprawy absolutorium. Tak? Dziękuję bardzo. Pani Magdalena Kunarczyk.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, ja mam tu w tym momencie prośbę, przede wszystkim do pana przewodniczącego. To, co tutaj padło, my nie jesteśmy może douczeni, doinformowani. No tak jest, tutaj co pani w tej chwili powiedziała, pani przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, już w tej chwili szykuje się zmiana i 2014 roku, o czym pani teraz mówiła. Ja dowiedziałam się w tym momencie po raz pierwszy. Bardzo proszę panów przewodniczących, jak również pana burmistrza o zorganizowaniu szkolenia z zakresu budowy budżetu. Tak? Jest to po raz, jest nas wielu nowych radnych, a z tego co mówi pani przewodnicząca, szykuje się nowelizacja. Dlatego proszę o zorganizowanie szkolenia z zakresu budowy budżetu, opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu, abyśmy nie mieli niejasności, jakbyśmy byli doinformowani we wszystkich danych sprawach dotyczących zmian dotyczących budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny przewodniczący Paweł Wiktyński, proszę bardzo.
Chciałbym 2 rzeczy poruszyć. Jedną formalną, drugą merytoryczną. Ja przy obecności któregokolwiek z urzędników z całym szacunkiem do ich kompetencji i wiedzy oczekuję za każdym razem wyjaśnień. Nie oczekuję tłumaczenia. Ja poświęcam temu dosyć dużo pracy osobistej i myślę, że moja wiedza w tym zakresie jest wystarczająca. Natomiast jeśli jest za mała co do szczegółów, wtedy proszę o wyjaśnienia. I tutaj publicznie powiem, jak ja to rozumiem. Być może rozumiem błędnie i wtedy poproszę o wyjaśnienie. Deficyt został ustalony uchwałą Rady Miejskiej na 22 miliony w styczniu. Czy wolno wtedy było gminie zaciągnąć na tą kwotę kredyt? Wolno było zaciągnąć. Rada Miejska w Gryfinie zmieniała deficyt budżetowy swoimi uchwałami i mogła zaistnieć taka sytuacja, że generalnie rzecz biorąc deficyt mógł być zmniejszony, a zaciągnięte kredyty mogłyby być większe. Teoretycznie mogło być to możliwe? Mogło być to możliwe, bo przecież w grudniu mogłoby się okazać, że sytuacja jest zupełnie inna. Natomiast trzeba byłoby to naprawić innymi zupełnie ruchami. Ale to jest jakby odrębna kwestia. Następna. Jeżeli my mamy zobowiązania wynikające z kredytów zaciągniętych w poprzednich latach, to one są zapisane w uchwale budżetowej i są wydatkiem, który poniesiemy, ponieważ kiedyś się na to zdecydowaliśmy. Pani mi wyjaśni, jeśli dojdziemy do końca, dobrze? I tak, deficyt budżetowy 13-milionowy, który dzisiaj został nam zaprezentowany, różni się od kredytu zaciągniętego łącznie na zweryfikowany deficyt budżetowy i deficyt przejściowy. A ten deficyt przejściowy finansował niedobory finansowe gminy w czasie, kiedy nie było pieniędzy na środku bieżącym. Tak czy nie? Tak. Więc pytanie o to, na co zostały te pieniądze wydatkowane, jest celne i powinna być celna odpowiedź. Czy zostały wydatkowane na przykład na spłatę określonych kredytów z lat minionych, czy na zadania własne, jak tutaj jest mowa, znaczy na wydatki bieżące, czy na wydatki majątkowe. Ta prosta odpowiedź czyni sytuację jasną. Jeśli tej czytelnej i jasnej odpowiedzi nie ma, rodzi się wątpliwość, czy przypadkiem nie postąpiono wbrew przepisom i nie finansuje się bieżących wydatków z zaciąganych kredytów. O to, jak sądzę, idzie w tej chwili spór. I trzeba sobie powiedzieć jasno, na co konkretnie zostały wydane pieniądze. Ja gdybym był skarbnikiem, to powiedziałbym, że zostały wydatkowane na kredyty, które zostały zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetowego, na zadania inwestycyjne, być może na kredyty z lat minionych, być może na coś jeszcze innego. Przepraszam, ale naprawdę jest bardzo ciepło. I tej jednej informacji, jak sądzę, potrzebuje Rada. Bo oczywiście tu mogą być takie subtelne rzeczy. Wyobraźmy sobie sytuację, że na rachunku gminy nie ma pieniędzy, a trzeba zapłacić za coś. I co wtedy się dzieje, kiedy płacimy z kredytu, który jest zaciągnięty na deficyt przejściowy, tak? Na przykład na coś, na co teoretycznie nie można wydać pieniędzy z kredytu, ale za chwilę mamy wpływ, który tak naprawdę to kasuje. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że setki wyniosły 0,01 zł, ale można też powiedzieć, że za chwilę odsetki od posiadanej lokaty wyniosły 0,01. To regulują szczegółowe przepisy, ja nie chcę tak bardzo głęboko w to wchodzić. I tu oczekuję od pani skarbnik, żeby... Ja osobiście nie widzę w tym problemu, ale jest niejasność, która polega na tym, czy wydatki bieżące zostały sfinansowane z kredytów, o co ubiegają się w części radni Rady Miejskiej. To trzeba powiedzieć wprost.
Dziękuję. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tych wykładów dzisiaj bym nie chciał robić. Ja oczywiście udzielę Pani głosu, tylko powiem, o co chodzi. Przewodniczący Paweł Nikityński podniósł jedną rzecz ważną w procedowaniu w naszej gminie. Gdybyśmy udzielali, dostawali jako radni precyzyjne odpowiedzi, nie byłoby dzisiaj tej dyskusji, tak? Przecież nie trzeba, jeśli pada określone pytanie, to wystarczy powiedzieć, proszę bardzo, tutaj tabela, gdzie te 4 miliony zostało wydane, na co i mamy sprawę załatwioną. Do dzisiaj takiej odpowiedzi nie ma i to jest problem, tak, z którego należałoby uniknąć. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.
Ja chciałam wyjaśnić jedno, bo jest odrębne pojęcie wydatków i odrębne pojęcie rozchodów. I rozchody nie wchodzą do wydatków. I dlatego te rozchody macie Państwo od początku zapisane jasno, ale to się stało dopiero od 2005 roku i teraz Państwo nie macie wątpliwości, że to, co jest zaplanowane na rozchody, tak będzie opiniowane przez skład orzekający, bo ja najpierw jako członek kolegium przedkładam Wasze uchwały o zaciągnięciu kolejnych kredytów, badając je, dopuszczając do obrotu prawnego, a później wracam do tego już w składzie opiniując. I tutaj bardzo dokładnie analizuję zapisy pierwszej uchwały budżetowej, jej zmian i rzeczywiście, czy ten kredyt, o który jest napisany wniosek i mam wydać opinię, czy on jest przeznaczony właśnie na rozchody, czy też na zadanie inwestycyjne. I proszę mi wierzyć, bardzo szczegółowo to sprawdzamy. I zdarza się, inne gminy, które są pod moim nadzorem, otrzymują czasami niestety opinię negatywną. Powiedziałam, jakiekolwiek wątpliwości na bieżąco badamy i nigdy nie wydamy opinii, która byłaby sprzeczna z zapisami pierwszej uchwały budżetowej, uchwał zmieniających budżet i pozostałych uchwał. Także Państwo radni możecie być spokojni, że regionalna czuwa nad tym.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Kończymy. Przystępujemy do głosowania. Jesteśmy w punkcie 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2010. Projekt druk nr 12/9. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Paragraf pierwszy.
Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2010 rok. Paragraf drugi. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu związanego z udzieleniem burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2010 rok, dwa, sprawozdaniem finansowym gminy Gryfino za 2010 rok, uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza Gryfina z wykonania budżetu za 2010 rok. 4. Informacji o stanie mienia komunalnego gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2010 roku. 5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 6. Uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej udziela się burmistrzowi miasta i gminy Gryfina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Absolutorium zostało udzielone. Gratuluję Panu Burmistrzowi. Ogłaszam 15 minut przerwy. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gardno, druk numer 2/9. Wszystkie komisje pozytywnie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie. Pani Naczelnik, czy tam jest autopoprawka? Jeśli można, poproszę o przedstawienie, tak?
Tak, do tej uchwały jest autopoprawka. W powierzchni działki wkradł się błąd wynikający z pomiarów geodezyjnych, które zostały dodatkowo dokonane i jest nie 55 metrów, a 53.
Dziękuję bardzo. Głosujemy uchwałę autopoprawką pana burmistrza, druk numer 2/9. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Przystępujemy do punktu 5 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnej nr 3 miasta Gryfina z autopoprawką pana burmistrza, druk nr 3/9. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie, a w związku z tym głosujemy. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfina z autopoprawką, druk nr 3/9. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 6 porządku obrad. Druk nr 4/9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Gryfino na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica w ramach kontynuacji dotychczasowych umów. Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu nie zajęła stanowiska. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie. Komisja Planowania i Ochrony Środowiska pozytywnie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Otwieram dyskusję. I w związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały według treści druk nr 4/9 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Gryfino na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Gryfino w dzierżawę od Skarbu Państwa Nadleśnictwa Gryfino na czas nieoznaczonej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfina, druk nr 5/9. Wszystkie komisje pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Gryfino w dzierżawę Skarbu Państwa Nadleśnictwa Gryfino na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnej nr 5 miasta Gryfina, druk nr 5/9. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 8 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemieś i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Gryfino sołectwom. Druk nr 6/9. Komisja rewizyjna nie zajęła stanowiska. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie, planowania pozytywnie. Komisja Budżetu nie zajęła stanowiska. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Gryfino sołectwom, druk nr 6/9. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 9. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach Gryfino i Wysoka Gryfińska z autopoprawką pana burmistrza, druk nr 8/9. Wszystkie komisje wypowiedziały pozytywne opinie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan burmistrz, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, podjęcie tej uchwały spowoduje, że rozpoczną się prace planistyczne, jak również uzgodnienia z mieszkańcami odnośnie lokalizacji odległości tych wiatraków od miejsc zamieszkania. Nasza uchwała zobowiązuje, że wiatraki nie mogą być położone bliżej jak 800 metrów od zabudowy. Dlatego chcę uspokoić Państwa, że dopiero podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany upoważnia projektantów do zaprojektowania ewentualnej fermy wiatrowej, a jednocześnie wszystko musi być uzgodnione z mieszkańcami danych miejscowości. Nie ma innej drogi. Po drugie, niebagatelne jest, że od każdego wiatraka wpływa do gminy podatek od nieruchomości. I to nie mało. Dlatego też to musi być wszystko rozważne. I na dzień dzisiejszy prosiłbym o podjęcie takiej uchwały, gdyż to nie jest już powiedziane, że będą wiatraki. To będzie praktycznie sprawdzenie możliwości, czy te wiatraki mogą być tam powstać, a jak powstaną, to w którym miejscu będą usytuowane i będzie konsultacja społeczna.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę bardzo.
A ja w tym miejscu chciałbym złożyć wniosek formalny, aby tego projektu uchwały w dniu dzisiejszym nie głosować. I tutaj zwracam się z prośbą i apelem do pana burmistrza w imieniu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej. A dlaczego? A dlatego, że drodzy państwo, ja uważam osobiście, że należałoby z ludźmi rozmawiać na tym etapie. Najpierw przeprowadzić konsultacje społeczne, czy z nimi porozmawiać. My zresztą takie spotkanie odbyliśmy z mieszkańcami Wysokiej Gryfińskiej i się okazało, że potencjalni inwestorzy mieli większą wiedzę od nas na temat odległości. My na chwilę obecną nie wiemy, ile to będzie wiatraków. Wiemy, że tam będzie farma wiatraków. Nie wiemy, nie mamy wiedzy na temat odległości, ilości tych wiatraków i lokalizacji tych wiatraków. Po spotkaniu mieszkańcy Wysokiej Gryfińskiej byli zaniepokojeni i prosili, żeby przed głosowaniem tej uchwały urzędnicy, pan burmistrz, projektanci spotkali się z nimi. Podobne głosy dochodzą z miejscowości Gardno. Ja powiem szczerze, nie jestem przeciwnikiem wiatraków i chyba nikt z nas nie jest przeciwnikiem wiatraków, jednakże powinny być zachowane jakieś reguły. Jakieś reguły. Ja powiem tak, ja byłem bardzo zaskoczony tym projektem uchwały, jak go zobaczyłem i uważam, że to jest tak zwana partyzantka, tak, w cudzysłowie, bo jesteśmy zaskakiwani. Ja powiem tylko tyle, że podobny problem był w Sobieradzu. W zeszłym roku, będąc tam na spotkaniu, spotkałem się z opiniami mieszkańców Sobieradza i z zarzutami pod moim kierunkiem jako radnego. Nie wiem, pani Stołoty, to jest tak samo, że ludzie nie wiedzieli, tak? Jeden z mieszkańców powiedział, że na przykład sprzedał mieszkanie w Gryfinie, wybudował sobie dom i się okazuje, że ileś tam metrów od jego posesji powstanie wiatrak, tak? Automatycznie działka jego traci na wartości. Uważam, że najpierw powinny się odbyć konsultacje z mieszkańcami, zarówno jednej miejscowości, jak i drugiej. Oczywiście z potencjalnymi inwestorami, z planistami i dopiero to jest droga, aby procedować nad tym projektem uchwały. I jeszcze raz pana burmistrza proszę o to, aby wycofać ten projekt uchwały w dniu dzisiejszym z obrad sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Jeżeli można, tak? Jeszcze jeżeli można, tutaj troszeczkę większą wiedzę ma, bo też rozmawiam z mieszkańcami Gardna, pan Sołtys-Feller. Jeżeli pan przewodniczący by był tak miły i udzielił mu głosu, to będę bardzo wdzięczny.
Żeby ten postulat pana radnego spełnić, to po co jest ta uchwała? Żeby na bazie tej uchwały wybrać planistów i dopiero pojechać z planistami na te spotkanie i z inwestorem. Na dzień dzisiejszy nie ma wybranych planistów, kto będzie realizował te zadanie. I ciągle mówimy o szukaniu nowych źródeł dochodu. Przecież ten teren, Wysoka Gryfińska i Gardno, znajduje się w strefie Natura. I tam będą takie ograniczenia odnośnie wiatraków, że na pewno, jeżeli dojdzie do tego, że zostanie zmienione studium, jeżeli dojdzie do tego, to na pewno będzie uwzględniała i opinię mieszkańców, i opinię ochrony środowiska, RDOŚ-u, etc. Ale żeby to można było zacząć, musimy powiedzieć, bo uchwała. O czym dyskutować? Kto przyjedzie? Jaki planista?
Dziękuję panie burmistrzu. Pani radna Ewa Delatore, proszę bardzo.
Ja chciałam zwrócić państwa uwagę na artykuł, który ukazał się w marcu 2010 roku w gazecie lokalnej Nowe 7 Dni Gryfina, ale także w innych gazetach. Jest to artykuł jeszcze ilustrowany zdjęciami, nie tylko informacjami o faktach, które się wtedy wydarzyły. Mianowicie w marcu 2010 roku pan burmistrz podpisał dokument w sali ślubów tego urzędu i cytuję. Podpisanie tego dokumentu powinno zagwarantować sukces tego związku. Gryfino porozumiało się z wielką europejską firmą w sprawie budowy elektrowni wiatrowej i ta elektrownia wiatrowa właśnie miała być zlokalizowana. Z artykułu wynika, że jest to elektrownia wiatrowa dla strefy, ale nie wiem, czy miało być to w granicach strefy, na granicy strefy, czy poza nią. Teren, który ma być objęty zmianą studium, znajduje się poza strefą. I chcę powiedzieć, że sądzę, ponieważ wiem na pewno, że podczas podpisywania tego aktu nie był obecny żaden z radnych Rady Miejskiej. Trudno mi powiedzieć, czy radni byli zaproszeni, czy też nie byli zaproszeni i pan burmistrz podpisał tę umowę z firmą Enertrak. Uważam, że powinniśmy w tej kadencji poznać jej treść i chcielibyśmy wiedzieć, jakie zobowiązania w tym wspólnym podobno przedsięwzięciu, jak wynika z artykułu, przyjęła na siebie gmina Gryfino reprezentowana przez pana burmistrza. Co więcej, my mówimy o zmianie studium pod wiatraki, ale w innej gazecie lokalnej ukazuje się komentarz, że na tym terenie to mają być nie tylko wiatraki, ale także ma być biogazownia. W związku z tym połączenie takich dwóch przedsięwzięć mających jednak bardzo duży wpływ na środowisko na tym samym terenie, czyli biogazowni i wiatraków, niewątpliwie dla tego środowiska nie będzie obojętne i myśmy już wielokrotnie wyrażali stanowisko, że jesteśmy jak najbardziej za tym, aby odnawialne źródła energii pojawiły się na terenie naszej gminy, ale musimy także mieć w pamięci, że podatnikami nie są tylko firmy, które będą lokalizowały tego typu przedsięwzięcia inwestycyjne, podatnikami w tej gminie są także mieszkańcy. W związku z tym powinniśmy o tych mieszkańców zadbać, przynajmniej zapytać ich o zdanie, bo przy tego typu przedsięwzięciach, nawet jeżeli one mają charakter, powiedzmy, proekologiczny w zakresie produkcji energii odnawialnej, konsultacje z mieszkańcami są niezbędne także na etapie planistycznym. Może zaczekajmy jeszcze do kolejnej sesji, tak, aby wszyscy wiedzieli, co tam będzie robione, kto to będzie robił, jakie są plusy i minusy takiego przedsięwzięcia. Ten nadmiar wiedzy nikomu nie zaszkodzi.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rada. Na spotkanie, na podpisanie listu intencyjnego, nie umowy, byli zaproszeni wszyscy radni i kto chciał, to skorzystał. Odbyło się teraz na sali ślubu w obecności wielu ludzi. Bo jesteśmy zainteresowani energią odnawialną, jesteśmy zainteresowani gminą jak tą inwestycją, i w tym liście intencyjnym gmina się do niczego nie zobowiązywała, który jest podpisany. Gmina pozytywnie ustosunkowała się do propozycji, że taką inwestycję by widziała, która będzie spełniała wszelkie wymogi wynikające z prawa lokalizacji takiej inwestycji. To chyba dobrze, że szukamy inwestorów, dodatkowych źródeł dochodu. I w tej chwili, żeby podjąć konsultację, to trzeba wybrać projektanta i on na bazie wiedzy, kiedy będzie miał wstępne plany, zarys tej firmy, spotka się z mieszkańcami. Przystąpienie do zmiany to nie jest to, że my zatwierdzamy zmianę studium. Przecież państwo będziecie głosowali nad zmianą studium. Jeżeli to się będzie niedopięte, niedopowiedziane, zagłosujecie przeciwko.
Proszę bardzo, pan radny Paweł Lipiński, panie przewodniczący, proszę.
Patrząc na ten projekt uchwały, to trzeba jakby dwie rzeczy tutaj zauważyć. Jedną bardzo dobrze wyłapał i przedstawił na Komisji Budżetu jej przewodniczący pan Marek Sobolski. Myślę, że lepszej diagnozy co do zasady postawić nie można było. Ja ją sobie pozwolę w skrócie powtórzyć. że problematyka farm wiatrowych jest ciekawa, natomiast miejsc, w których mogą one być ulokowane na terenie gminy, jest stosunkowo wiele. Natomiast współuczestnictwo przy ewentualnych inwestycjach firm, które prowadzą w tym zakresie badania, nie do końca jest takim, które można byłoby nazwać partnerstwem. To pierwsza rzecz. Druga, która się wpisuje z kolei w wypowiedzi także prezentowane przeze mnie od jakiegoś czasu, że my zaczynamy studium wyłapywać na poszczególne fragmenty, a zgodnie z tym, na co słownie i ustnie w sposób dopowiedziany umówiliśmy się z panem burmistrzem, to że przystąpimy do zmiany całości studium. I właśnie tego chcielibyśmy unikać, czyli wydzielania poszczególnych segmentów do zmian, bo zmian wymaga wiele części gminy. Ja powiem tak, składam taką deklarację i mówię to absolutnie, nie zmienię tutaj zdania nawet o 0,01 promila, że jeżeli uwagi mieszkańców nie zostaną uwzględnione przy tym planie i nie zostanie uwzględnione ich stanowisko, ja na pewno będę głosował przeciw i będę rekomendował to klubowi. Dialog musi się odbyć i musi uwzględnić rację stron. Strony inwestora i strony mieszkańców, którzy są na tym terenie. Padł wniosek o to, żeby ściągnąć to z porządku obrad. No, będziemy go pewnie musieli przegłosować. Natomiast prawda jest też taka, że żeby zmieniać studium, no to trzeba do niego przystąpić. Pytanie, czy możemy przystąpić do zmian całego studium? Łącznie z tym. Podejmijmy uchwałę o przystąpieniu do zmian studium całej gminy, a więc także tego terenu, i mamy sprawę upieczoną na jednym ognisku. Czyli jest możliwość prowadzenia negocjacji z mieszkańcami w tym względzie, ale z drugiej strony Rada Miejska w Gryfinie realizuje oczekiwania mieszkańców poprzez inne zmiany, które są w nich.
Tak, panie burmistrzu, można. Proszę bardzo.
Tak, panie przewodniczący, panie przewodniczący, szanowni radni. Było to dla mnie problemem, bo jak obiecałem, w dniu na sesji grudniowej zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu do zmian całego studium. I dlaczego dzisiaj przedstawiam, że odnośnie farm wiatrowych? Opracowanie studium dla określonego wycinka terenu trwa dużo krócej niż opracowanie studium dla całej gminy, bo wtedy tych uwag jest bardzo dużo. Jeżeli się pojawia inwestor, to obowiązkiem gminy, burmistrza, jest w miarę możliwości załatwić sprawy formalno-prawne jak najszybciej. I dlatego zdecydowałem się, żeby dziś przedłożyć tę uchwałę o opracowaniu zmian studium dla określonego terenu. I to, co powiedział pan radny Nikityński, że jeżeli nie będzie cień wątpliwości, że nie jest to zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, że jest to przeciwko mieszkańcom, Państwo nie podniesiecie ręki. Natomiast ta uchwała umożliwia wybranie potencjalnego projektanta, który wstępnie zarysuje teren, na którym mogą być te wiatraki wynikające z przepisów. Następnie uzgadnianie nie tylko z mieszkańcami, ale ze wszystkimi stronami. Każdy inwestor, który chce gdzieś zainwestować, też mu zależy na czasie. Studium, zmiana całego studium, Krzysiu, ile to, jaki to będzie okres? Całego studium.
Bazując na doświadczeniach naszych, trzeba zakładać, że to będzie okres minimum 2 lat, a relacje bardziej realne to są 3 lata. Tak przynajmniej ta duża zmiana, którą robiliśmy, aktualizację studium, która dokończyła się podjęciem uchwały w 2008 roku, tyle trwała.
Jeszcze mam do Ciebie pytanie. Ile może trwać opracowanie zmiany studium dla tego określonego terenu?
Dla tego określonego terenu powiedzmy od około 10 do 12 miesięcy.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, i właśnie w tym momencie Pan powinien wyciągnąć błędy, znaczy wyciągnąć wnioski z dotychczasowej błędnej praktyki związanej z uchwalaniem planu. Niech Pan popatrzy na miejscowość Gniewo, uchwalony plan, olbrzymia awantura z mieszkańcami tam mieszkającymi. Niech Pan popatrzy na Szczawno, Żurawie, olbrzymia awantura z mieszkańcami. Mieszkańcy niestety nie bardzo się interesują tym życiem gminy. Dopiero się dowiadują o pewnych rzeczach, tak jak mieszkańcy sobie radzą, że będą mieli wiatraki przy domach. I oczywiście obciążają radę, urzędników gminnych, że się nie dowiedzieli, że nie wiedzieli. I dzisiaj ma Pan sytuację i możliwość odwrócenia tego trendu i prowadzenia mieszkańców do decyzji, które będą pozwalały wam szybko uchwalać studia i szybko uchwalać plany. Bo jeśli przed wszczęciem procedury związanej ze studium pojedziecie do tamtych miejscowości i powiecie, o co wam chodzi, to być może na tym etapie uzyskacie konsensus i nie będziecie musieli potem wydawać pieniędzy na projekt studium. A ten projekt studium bezpośrednio z tego, co Pan tutaj napisał, zmierza do tego, aby możliwe było zlokalizowanie farmy elektrowni wiatrowych na przedmiotowym obszarze. Pan zmierza do lokalizacji. Uchwalając studium, to nie jest tak, jak Pan mówi, że tam będzie dyskutował, bo może ludzie się nie zgodzą. Pan zrobi projekt studium. Na bazie tego projektu studium ludzie zrobią plan firmy zrobią plan zagospodarowania w kontekście ulokowania tam wiatraków i dopiero wtedy Pan będzie prowadził polemikę z osobami tam mieszkającymi. Panie Burmistrzu, jeszcze są inne elementy, które Pana powinny zachęcić do tego, żeby najlepszy teren lokalizacyjny w gminie Gryfino nie przeznaczać pod budowę wiatraków, gdzie tak naprawdę obsługę tych wiatraków prowadzi jeden, dwóch ludzi w okresach bardzo rzadkich, pracy z tego tytułu dla mieszkańców okolicznych nie będzie. Pan jeszcze niedawno mówił o marzeniach, o strefie inwestycyjnej 300 hektarowej. My co prawda wspieraliśmy Pana w lokalizacji strefy przemysłowej w Garnie, ale sam podczas rozmów mówił, że gdyby nie wypaliło, być może w tej strefie zrobimy dzielnicę mieszkaniową i być może będziemy, tak jak gmina Przecław, gmina Dobra, lokalizować dla mieszkańców Szczecina domy jednorodzinne, które spowodują, że zwiększy się liczba mieszkańców Gryfina, zwiększy się liczba podatników, a ludzie mieszkający w miejscowościach podmiejskich będą mieli okazję zarobić na budowanych tam domach. Stąd to, co mówi Pan Przewodniczący Paweł Nikityński, całościowo, my nie jesteśmy przeciwko wiatrakom, niech one będą w gminie Gryfino, ale nie w takiej sytuacji, gdzie Pan ma osiedle mieszkaniowe typu Gardno, typu Wysoka, gdzie zaraz ma obok powstać strefa, gdzie te wiatraki ewidentnie zmniejszą wartość działek w tamtym terenie. Panie Burmistrzu, zapyta się Pan mieszkańców Gardna, jeśli będzie konsensus, my Pana w tym zakresie poprzemy, chociaż tam lepiej byłoby zrobić domy jednorodzinne, dzielnice mieszkaniowe, dać ludziom możliwość dojeżdżania do Stargardu, do Szczecina. Odwrotnie, po co wydawać pieniądze na studium, na inne rzeczy? Najpierw pojechać, zapytać i w tym momencie przedstawić radny projekt i powiedzieć, mamy konsultacje, na razie nie ma sprzeciwu przeciwko wydawaniu pieniędzy na studium, robimy studium. Panie Burmistrzu, Pan w Gardnie obok, uchwala teraz plan, i w studium nie ma drogi, której są mieszkańcy. I Pan nie występuje o to, żeby to studium zmienić, żeby tym mieszkańcom dać możliwość zrobienia tej drogi, która jest im potrzebna do ruchu. A chce Pan zmieniać takie tereny, które dzisiaj są terenami rolniczymi, w przyszłości mogą być terenami mieszkaniowymi. To jest błąd, Panie Burmistrzu. To znowuż nie tak. Pan wyeliminuje możliwość Gardna prowadzenia w tym kierunku, o którym Pan mówił, czyli rozszerzenie strefy gospodarczej, inwestycje w budownictwo mieszkaniowe. Przecież tam ludzie kupili działki pod mieszkania, a Pan im chce wiatraki postawić. I niech Pan tutaj nie picuje ludzi na takiej zasadzie, że jak nie będą chcieli, to my tych wiatraków nie będziemy robili. Pan się wda w procesy, w postępowania, w odwołania, bo wystarczy dzisiaj pojechać do Gardna i Wysokiej i zapytać się, ludzie, co Wy o tym sądzicie? Przecież siedziałem obok Pana, jak Pana lokalna mieszkanka zapytała, czy chce Pan nam zrobić wiatraki. Pan powiedział, że nie chce, bo tylko firma chce. Panie Burmistrzu, no przełóżmy to o miesiąc, zrób Pan zebranie i będzie prosta sprawa. Tak nie może być.
Przecież tam, gdzie stoją wiatraki, to grunty tracą na wartości. To jest tylko wartość dla właścicieli tych gruntów, natomiast dla okolicznych mieszkańców to będą kłopoty. Jak pan sobie wyobraża lokalizację tam różnego rodzaju przedsięwzięć, jak postawi się tam wiatraki, które hałasują, które mają różnego rodzaju złe oddziaływanie dla lokalnych mieszkańców? Proszę bardzo, pani Ewa De La Torre.
Ja tylko chciałam przypomnieć, bo mówiliśmy o intencjach, że nie można rozpocząć, tak twierdził pan burmistrz, całego procesu wyłaniania ludzi opracowujących to studium i tak dalej. Pan intencje co do tego terenu wyraził już w marcu ubiegłego roku, a zatem 15 miesięcy temu, podpisując list intencyjny. Jeżeli przez 15 miesięcy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium nie został Radzie przedstawiony, uważam, że można zaczekać ten miesiąc, powiedzieć ludziom, mamy zamiar, bo jest inwestor, który chciałby tu zlokalizować wiatraki. Co wy na to, jeżeli z waszej strony większość powie, nie mamy nic przeciwko temu, to ja wydaję pieniądze publiczne i zlecam opracowanie studium w takiej kolejności, a nie najpierw zlecam, bo mi Rada pozwoliła. Pisze w uzasadnieniu, że ja zlecam po to, żeby tam zlokalizować wiatraki, bo tak pan napisał i się pod tym podpisał, a dopiero potem będę to z wami konsultował. Uważamy, że w demokratycznym kraju i w naszej samorządnej i samorządowej gminie ta kolejność powinna być dokładnie odwrotna.
Dziękuję bardzo. Pani Radna Kuranicz, proszę bardzo.
Ja mam pytanie do pani radnej Ewy. Pani Ewo, i co z tego, że rok temu był podpisany list intencyjny? Był on podpisany z osobą, która chce zainwestować na tym terenie. Oby tych listów było jak najwięcej. Oby burmistrz tych listów intencyjnych z osobami, które chcą zainwestować w nasze tereny, było mnóstwo. I może ten okres roku czasu był potrzebny na to, żeby zaznajomić się i przygotować się do sprawy. Ja przypominam Państwu, że to nie jest w tym momencie już oprawianie studium. My podejmując uchwałę przystąpienia do sporządzenia zmian w studium, dajemy zielone światło i zapytania się, tak, na miejscu. I ja, jeżeli powiedziałam to na komisji, szanowni państwo, my różne rzeczy możemy przeczytać w gazecie. Za 5 minut się dowiemy, że będzie tam kosmodrom. Ale ja na dzień dzisiejszy jako radna Rady Miejskiej nie mam wiedzy, ani nie znam się na tym. Są do tego odpowiednie instytucje, są do tego ludzie. Tutaj radni mówili, że instytucje to działają tak, jak im zapłacisz. Nie można myśleć tymi kategoriami. Szanowni państwo, ja nie czuję się, w którym miejscu naszego miasta mają stać wiatraki. Do tego są uprawnieni ludzie, którzy się znają, mają do tego specjalne uprawnienia, znają się na tym. Ja w tym momencie reprezentuję również tego mieszkańca Wysokiej Gryfińskiej, ponieważ on ma teren, on chce zainwestować i każdy ma prawo przyjść do naszego urzędu i zapytać i złożyć wniosek o zmianę studium. Tak samo zrobił ten pan. Dlatego na dzień dzisiejszy ja, jakbym miała taką dużą działkę, również bym szukała inwestora i próbowałabym coś zrobić, aby zwiększyć budżet swojego domu. Nie możemy w tym momencie ludziom blokować, bo oni, jeżeli nie będą spełnione warunki, to co mówił burmistrz, nie będzie spełniona, bo tam jest Natura 2000, jak to tam? Tak, Natura 2000. Jeżeli, przecież do postawienia wiatraków, już mówię, nie mówię o studium, idę dalej. Zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskania pozwolenia na budowę. To nie jest już w tym momencie, że my tam budujemy wiatraki. My podejmujemy tą uchwałę i po tej uchwale są konsultacje, tak? Jest sprawdzanie, czy te wiatraki mogą w tym miejscu powstać. Ale ja jako radna Rady Miejskiej nie będę blokowała ludziom tylko dlatego, że chcą się rozwijać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Trochę jestem zdziwiony, że szczególnie do pana Przewodniczącego, że pan będąc radnym trzecią czy czwartą kadencję
myli pan dalej pojęcia, twierdząc, że studium za stan miejscowy i tym podobnie. Żeby można było przystąpić do planu miejscowego, musi być przyjęte, zatwierdzone studium przez Radę Miasta. I dopiero wtedy można przystąpić do sporządzania planu miejscowego. Do zmiany studium wpłynęło 100-200 wniosków, nie pamiętam, w tej chwili nie będę mówił. I nad każdym wnioskiem powinniśmy się okolicznych, czy ten punkt prowadzić, to burmistrz powinien zajechać i pytać sąsiadów, czy można tą inwestycję na działce sąsiada zrobić. No nie tędy droga. Nie tędy droga. Czym ryzykuje gmina? Takie opracowanie studium jest to koszt około 20 tysięcy złotych. Opracowanie zmiany w studium. Jest inwestor i właściciel prywatny na jego terenie. Składa wniosek. Dlaczego mamy uczynić? Przecież jeżeli nie będzie to uzgodnione z mieszkańcami, Rada nie przyjmie studium. Nie ma wtedy mowy o planu miejscowym, nie ma o innych. Odnośnie planów miejscowych. Ja współczuję projektantom planów miejscowych, bo o zamiarze przystąpienia do planu przez przystąpienie do planu zmian są wszyscy, do opracowania planu miejscowego, wszyscy są zawiadamiani, mieszkańcy. W formie przyjętej uchwałami przez Radę. Później trwa opracowanie planu miejscowego. Później plan jest wykładany. Mieszkańcy wnoszą swoje uwagi do przyjętego planu. I plan jest uzgadniany, wszystkie uwagi są rozpatrywane. Nie ma takiego planu miejscowego, żeby wszystkich zadowolić. Bo to są nowe drogi, bo to jest to, bo tamto. Nie ma. I też plan miejscowy po konsultacjach, po naniesieniu wszystkich uwag idzie również na w postaci uchwały o przyjęciu planu na sesję. Gdzie jest przedstawione, te uwagi zostały wypełnione, tylu jest niezadowolonych i wtedy podejmujemy decyzję, czy jakieś 2-3 protesty, to nie uchwalimy planu dla całego terenu. Taka jest kolejność rzeczy. I ja tu nie widzę zagrożenia dla mieszkańców. Żadnego nie widzę, najmniejszego zagrożenia nie widzę. Odnośnie działek garni. Przecież pan przewodniczący doskonale wie, że studium oprócz strefy 300-hektarowej jest przewidziane 100 hektarów pod zabudowę jednorodzinną. A więc pomyśleliśmy również, żeby przy strefie była osiedle mieszkań. Jest przewidziane 100 hektarów pod zabudowę jednorodzinną. Dziękuję. Więcej już nie będę mówił.
Dziękuję. Burmistrzu, od głosem Kazimierz Wojciechowski, Gryfino. Pismo do przewodniczącego Rady. 27 kwiecień. Tu też do pani Magdaleny Chmury, która w interesie indywidualnego obywatela mówi, że trzeba działać. Pan Wojciechowski napisał: proszę o zajęcie się sprawą zmiany warunków zabudowy obowiązujących w obrębie Wełtyń 2. Skierowałem w tej sprawie pismo do pana burmistrza w dniu 22 września 2009 roku, w którym naświetlam ten problem. Niestety nie otrzymałem na nie do tej pory żadnej odpowiedzi, więc mniemam, że nikt w urzędzie w sprawie szarych obywateli nie przejmuje się, a pismo gdzieś na biurku nabiera mocy urzędowej. Po mojej interwencji w sprawie obywatela do pana burmistrza dostałem
1 czerwca 2011 odpowiedź, że być może kiedyś plan Wełtyń 2 będzie zmieniany, to temu obywatelowi może spełnimy te kwestie, o których podnosi. W tamtej sprawie zwraca się indywidualno, to nie jest jedyna sprawa, przypominam pana Rybickiego i innych. W tamtej sprawie obywatel przez 2 lata nie dostał odpowiedzi. A my teraz robimy problem z tego, żeby o miesiąc przedłużyć procedowanie i nie wydawać bez sensu 20 tysięcy na studium, zamiast skonsultować to najpierw z mieszkańcami. Panie burmistrzu, proszę pana, wiatraki, jeśli pan wyda te 20 tysięcy, będzie pan być może wchodził w spór z okolicznymi mieszkańcami, a o to nie chodzi, tego trzeba uniknąć. Przełóżmy to o miesiąc i podejdźmy do tego tematu przygotowani. Pan jest to w stanie zrobić. Tu się nic nie dzieje. Pan czeka już rok na to, żeby tą prośbę, czy ten list intencyjny, który pan podpisał, wprowadzić w życie. Ja nie chcę mówić, że można było zrobić to wcześniej, każdy moment jest dobry do zrobienia, ale przełóżmy to o 1 miesiąc, zrobimy zebrania, przyjadą radni, wsłuchają się w głosy tamtejszych mieszkańców i będziemy mieli sprawę załatwioną. Trzeba patrzeć na problemy gminy całościowo. No w mojej ocenie budowa wiatraku w tamtym miejscu tylko z tego względu, że zwraca się człowiek, musi uwzględniać również interesy okolicznych mieszkańców i całą perspektywę gminy na przyszłość, bo to są naprawdę znakomite tereny leżące w idealnym punkcie do tego. Pan w tej panem Wojciechowskim, żeście się przez 2 lata nie raczyli mu odpowiedzieć, a dzisiaj nagle dostajemy przyspieszenia. Ja mam ten rejestr, który pan przekaże, bo łącznie z odpowiedzią. To jest problem, o którym będę później mówił, o korespondencji, która idzie do przewodniczącego, której przewodniczący nie dostaje, bo gdzieś trafia na biurko. To też się chciałem zapytać o sprawach odpowiedzi na sprawy ludzkie. Poczekajmy, znajdźmy konsensus dla tej formuły. Przecież wiadomo, że wiatraki jak supy w telefonii komórkowej wywołują problemy. Mieliśmy taki problem w miejscowości Krajnik, panie burmistrzu. Pogadajmy z ludźmi, od tego jesteśmy. Proszę bardzo, pan Tomasz Namieciński.
Ja króciutko. Drodzy państwo, to nie jest tak, że bynajmniej ja nie jestem przeciwnikiem wiatraków czy tej źródeł energii odnawialnej. No nie jestem, tak? Jestem radnym, jestem mieszkańcem miejscowości Gardno i po prostu chciałbym wiedzieć w tej kwestii więcej. Dlatego nie wiem, dlaczego pan burmistrz się upiera i co to jest za problem, żeby spotkać się w jednej miejscowości i w drugiej miejscowości z mieszkańcami i ten projekt uchwały procedować na następnej sesji. No, nie wiem, jaki jest problem. Czy to jest taki wielki problem, żeby się spotkać z mieszkańcami jednej i drugiej miejscowości? Panie przewodniczący, ja w swojej wypowiedzi poprzedniej prosiłem o to, żeby też mógł zabrać głos pan sołtys Gardna Tadeusz Feder. Jeżeli będzie taka możliwość, to będę bardzo wdzięczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Po wypowiedziach wszystkich radnych udzielę głosu. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Ja chciałam zwrócić uwagę, że problem wiatraków i strefy to jest temat dyskutowany od kilku lat, na pewno nie od tej kadencji. I chciałam zwrócić uwagę państwa na uzasadnienie do uchwały podpisane przez pana burmistrza. Otóż obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino przyjęto uchwałą Rady Miejskiej 29 lutego 2008 roku. A zatem myślę, że już w tym okresie były prowadzone różne działania i rozmowy na temat odnawialnych źródeł energii, także na terenie tej gminy. Z tego, co usłyszałam od właściciela jednej z nieruchomości położonych na tym terenie, to od 3,5 roku są prowadzone w tej gminie rozmowy na ten temat, pominąwszy podpisanie listu intencyjnego w marcu ubiegłego roku. I w związku z tym, apelując do pana burmistrza o to, aby zechciał jeszcze o tych planach zawiadomić na spotkaniach w ramach konsultacji społecznych mieszkańców, to naprawdę ma sens, tym bardziej, że nie, zupełnie niepotrzebnie pan burmistrz ironizuje, że przecież przy każdej inwestycji nie będzie chodził od domu do domu i pytał ludzi. Konsultacje społeczne są czymś innym niż pogaduszki sąsiedzkie. konsultacje społeczne przeprowadza się w określonych warunkach i w określonym trybie. My ostatnio uczestniczymy w tego typu spotkaniach, nawet takich, które są zwoływane przez pana burmistrza, na przykład w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gardna. Więc ja ponawiam tę prośbę, tym bardziej, że bez większego trudu można uzyskać pełne informacje, że konsultacje społeczne na etapie przygotowywania dokumentów planistycznych, na kolejnym etapie realizacji i uzgadniania tych dokumentów, na etapie inwestycji są po prostu wymagane prawem. Bardzo pana proszę, panie burmistrzu, aby zechciał się pan pochylić nad tym, że decydując w tej chwili o tym, o czym pan napisał w uzasadnieniu do uchwały, czyli o przygotowywaniu studium z ukierunkowaniem na lokalizację tam wiatraków, bo tu jest podpis pod tego typu powodem, dla którego te zmiany już po 3 latach wprowadzamy, aby zechciał pan pomyśleć o przyszłości i o woli ludzi, którzy tam w okolicach Gardna i Wysokiej stworzyli sobie swoje miejsce do życia.
Dziękuję bardzo. Pani Jadwiga Kasprzyk, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, na komisji rewizyjnej członkowie tej komisji zostali powiadomieni przez pana naczelnika Czosnowskiego, że jednocześnie, że w tym samym terminie będzie sporządzana i zmiana studium dla tego terenu, jak również gmina przystąpi do tworzenia miejscowego planu dla tego terenu, że taka procedura jest możliwa i taką informację otrzymaliśmy. Więc może się okazać, że to nie 10-15 tysięcy, chociaż uważam, że nad takim wydaniem takich pieniędzy, jeśli nie ma takiej konieczności, również należy się zastanowić, ale być może będą kolejne pieniądze potrzebne na wykonanie planu. Upieranie się, że konsultacje są, tak jak to było na przykład w 2008 roku, po stworzeniu już konkretnego dokumentu, w tym przypadku uważam, że jest niewłaściwe, ponieważ wtedy, kiedy studium jest otwarte, kiedy właściwie wszyscy oczekujemy, co dany planista zaproponuje na danym terenie, wtedy faktycznie należy poczekać, zobaczyć, złożyć uwagi, przeprowadzić konsultacje. Tu, kiedy sprawa jest jasna, chcemy ten teren przeznaczyć pod lokalizację elektrowni wiatrowych, uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie konsultacje, do takich konsultacji przystąpić, czy rozmów z mieszkańcami, przedstawić im zagrożenia, jak również korzyści, które będą płynęły z tytułu postawienia tam elektrowni wiatrowych, a następnie podjąć uchwałę o przystąpieniu do studium. Teraz jeśli chodzi o wypowiedź pani Magdy Chmury, że ja się na tym nie znam, więc zawierzam i tak dalej. Ja myślę, że no, radny jednak powinien chociaż minimalną wiedzę pozyskać. Ja odsyłam panią radną na strony internetowe, do pracy pana Andrzeja Dobruckiego z Politechniki Wrocławskiej, do pracy pana Handelki, który mówi o zagrożeniach, o infradźwiękach, efekcie hałasu, migających świateł. Musimy wiedzieć, co chcemy ludziom zgotować. I my tutaj nie występujemy ani przeciwko właścicielom gruntów prywatnych, ani przeciwko inwestorom. Chcemy jasno przedstawić ludziom, co jest z tym związane, jakie korzyści, ale również jakie zagrożenia z tego wypływają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Jeszcze pan Sołtys Kolek. Proszę bardzo.
Wysoka Rado, panie burmistrzu, powiem szczerze, że nas ta sprawa troszeczkę uderzyła, bo właśnie 3,5 roku temu, jak już było wspomniane, byśmy wiedzieli, że wokół SSE ma być ferma wiatrowa również. Nie protestowaliśmy, ponieważ uznaliśmy, że to za dobre rozwiązanie. Ja bym chciał przede wszystkim powiedzieć, że ostatnią rzeczą będzie to, że my będziemy protestowali w ogóle przeciwko budowie ferm wiatrowych. W sołectwie Gardno, bo za Gardno się wypowiadam. Natomiast nie mamy w tej chwili elementarnej wiedzy, co się stanie po tej drugiej stronie, czyli na pozostałym terenie parku przemysłowego. Jak to będzie wyglądało? Jak to ma wyglądać? Słyszymy, że jest ewentualnie potencjalny inwestor. Jeżeli jest ewentualnie potencjalny inwestor, to znaczy, że on ma już jakieś plany, ma jakieś wstępne projekty. Gdzie te fermy wiatrowe mają stanąć? Pan mówi o 800 metrach. 800 metrów od czego? Od zabudowań, a jeżeli te zabudowania przesuniemy bliżej S3, bo tam akurat planuje pan właśnie te 85 hektarów pod osiedle mieszkaniowe, czy to będzie 800 metrów? Ile to będzie od S3 zakładamy, prawda? Za S3 ile to będzie? 50, 100 metrów? Czy to będzie dalej? Dalej jest bardzo złe ukształtowanie terenu dla wiatraków, ponieważ tam jest obniżenie terenu. W związku z tym to są te nasze podstawowe zmartwienia. Bardzo prosimy, panie burmistrzu, mówię to w imieniu mieszkańców Gardna, chcemy podejść do sprawy spokojnie, z rozwagą. Prosimy o podstawową wiedzę już na tym etapie. Ja troszeczkę znam życie już i wiem, że później często, kiedy zostało opracowane studium, czy przystąpiliśmy do studium, na etapie opracowania planów zagospodarowania mówiło się, no przecież tak przyjęliśmy w studium. I ciężko jest później cokolwiek odkręcić. Rozumiemy interes gminy, ja deklaruję pełne wsparcie dla pana burmistrza, dla działań Urzędu Miasta, właśnie żeby te fermy wiatrowe powstały. Ale chcemy mieć elementarną wiedzę, jak to ma wyglądać, w którym miejscu ma to stanąć. Dziękuję.
Dziękuję panu sołtysowi. W pierwszej kolejności poddam wniosek pana radnego Namiecińskiego. Tak, czy jeszcze? Poddam pod głosowanie wniosek pana Tomasza Namiecińskiego, aby przełożyć ten projekt uchwały dotyczącej zmiany studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Gardno i Wysoka w kwestii lokalizacji tam tak zwanych wiatraków o jeden miesiąc. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem radnego Namiecińskiego? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Dziewięć osób za, przeciw 8, wstrzymało się 2. W tej sytuacji, panie mecenasie?
W tej sytuacji procedujemy dalej.
W tej sytuacji procedujemy dalej nad uchwałą. Panie burmistrzu, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, mimo że Pan mówi bardzo często, jestem za, nawet przeciw, to ja powiem w ten sposób. Mimo że wniosek został odrzucony, wycofuję uchwałę na miesiąc czasu. Na następnym miesiącu przedstawię tę uchwałę.
Dziękuję, panie burmistrzu. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 10. Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie. Druk numer 9. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie według treści projektu uchwały druk nr 9/9. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 11. Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletnim prognozie finansowej gminy Gryfino na lata 2011-2025 z autopoprawką pana burmistrza, druk nr 10/11. Rado, pan wniosek o ogłoszenie krótkiej przerwy, 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Rady, proszę o zajęcie miejsc. Jesteśmy w punkcie 11, druk numer 10/9. Poproszę o stanowiska komisji.
Ale tylko dlatego, że właśnie w załączniku numer 3 komisja nasza zauważyła pewną niekonsekwencję, ale teraz jest autopoprawka burmistrza, jest to uwzględnione, więc myślę, że komisja teraz zagłosuje pozytywnie. Tylko dlatego, że tam dostrzegliśmy pomyłkę. Załącznik numer 3, strona 13 i 15.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Gryfino na lata 2011-2025 z autopoprawką pana burmistrza, druk nr 10/9. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 12. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, rejon ulicy Reymonta, druk nr 11/9. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę, pan radny Paweł.
Mam tylko jedno krótkie pytanie do pana naczelnika, może, ale widzę, że go nie ma. Kiedy jest zamierzony koniec prac nad opracowaniem tej zmiany planu?
Poczekamy. Być może pan burmistrz. Czy ktokolwiek, Wysoka Rado, czy również inni radni chcieliby zabrać głos w dyskusji? Panie burmistrzu, padło pytanie z pana radnego przewodniczącego Nikotyńskiego. Jeszcze chwilę, tak. Przewodniczący, jeśli można by było powtórzyć pytanie, to...
Pan naczelnik już usłyszał od pana burmistrza.
Rozumiem, że pytanie dotyczyło, kiedy będzie zakończona procedura planu, tak?
Kiedy jest spodziewane zakończenie
Jeżeli zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego...
Nie o to pytam, panie urzędniku. Pytam o to, kiedy prace planistyczne zostaną zakończone. Na kiedy to planujecie?
Uchwały dotyczącej Rejmonta. Działki przy Rejmonta. Jeżeli zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu, wybierzemy firmę, która będzie prowadziła postępowanie zmierzające do uchwalenia planu miejscowego. Zostaną określone zawiadomienia, będzie można składać wnioski, cała procedura, szerokie konsultacje społeczne, jak to wynika z ustawy. I następnie będzie mogła być uchwała przedstawiona Radzie, czyli same prace planistyczne około 12 miesięcy. To jest taki termin, który od momentu rozpoczęcia prac nad planem.
Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa Radnych? Nie, w związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, rejon ulicy Rejmonta, druk nr 11/9. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa Radnych jest przeciw? Kto z Państwa Radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 13. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo. Tutaj wszystkie komisje wyraziły pozytywne stanowisko. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, według projektu druk nr 12/9. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa Radnych jest przeciw? Kto z Państwa Radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 14. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia powiatowi gryfińskiemu dotacji celowej, druk nr 13/9. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Paweł Gryfiński, proszę bardzo.
Ja mam tylko takie jedno krótkie pytanie. Dotyczące tego, czy w ciągu roku 2011 będziemy przeznaczali jeszcze jakiekolwiek środki na inne obiekty sakralne. Przepraszam, to znaczy, że jestem zmęczony kompletnie. Przepraszam. Ok, samochód 10 tysięcy.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi gryfińskiemu dotacji celowej według projektu druk nr 13/9. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa Radnych jest przeciw? Kto z Państwa Radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 15. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2011 rok. Druk nr 14/9. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo. Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2011 rok według treści druk nr 14/9. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa Radnych jest przeciw? Kto z Państwa Radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 16, zabytków. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych na rok 2011, druk nr 15/9. Komisja rewizyjna, proszę o stanowisko.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie komisja zwraca uwagę na brak gminnego programu opieki nad zabytkami, do podjęcia którego zobowiązuje gminę ustawa o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pozostałe komisje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny przewodniczący Paweł Migipiński. Proszę bardzo.
Teraz w tym odpowiednim momencie ponawiam swoje pytanie, które już zadałem. Oto czy w ciągu roku budżetowego 2011 będą wydatkowane środki na inne obiekty sakralne lub inne kwoty na te same obiekty sakralne?
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, oczywiście pozostała się wolna kwota. Jeżeli takowe wnioski wpłyną od innych księży, dobrze przygotowane, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie otrzymali do kwoty zaplanowanej w budżecie.
Dziękuję. Czy są inne pytania, ewentualnie stanowiska? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały druk nr 15/9 w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Do punktu 17. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Gryfinie, druk nr 16/9. Poza Komisją Spraw Społecznych, która nie zapoznała się z projektem uchwały, pozostałe komisje pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gryfinie z 21 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Gryfinie, druk nr 16/9. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 18 porządku obrad. Informacji burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Pan burmistrz Henryk Piła. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, wszyscy radni otrzymali pełen komplet informacji. Jak to jakieś pytania, to jak może nie na tej sesji, to na następnej. Tak?
Tak, panie burmistrz.
Nie widzę także.
Czy są do pana burmistrza uwagi i zapytania, ponieważ wszyscy dostali informacje, czy do tej informacji ktoś z państwa radnych chciałby złożyć? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Zgłaszania interpelacji i zapytań radnych. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Magdalena Chmura-Neś.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Dwie interpelacje pierwsze i zapytania mam do Pana Burmistrza i obydwie dotyczą starostwa powiatowego w Gryfinie. Pierwsza sprawa dotyczy Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 1 w Gryfinie. Jest połowa roku. W czerwcu w tym okresie wakacyjnym miało być już przeprowadzane zadanie pod tytułem termomodernizacja tego budynku. Panie Burmistrzu, chciałam się zapytać, czy wpłynęła kwota na konto gminy Gryfino w kwocie 1 150 000 na to zadanie. Jak pamiętamy, była to kwota przy transferze przejęcia szkoły, liceum przez gminę Gryfino. W zamian za to starostwo powiatowe miało przesłać nam w transzach do kwoty 1 150 000 z przeznaczeniem na zadanie celowe, czyli termomodernizacji tego budynku
Chciałabym się dowiedzieć, czy gmina Gryfino dopełniła wszystkich formalności zapytania pana starostę, ponieważ na dzień dzisiejszy jak i pani dyrektor, jak i rodzice denerwują się, że było to przedstawione, omawiane, ale niestety inwestycja nie została rozpoczęta. Panie burmistrzu, drugie pytanie dotyczy też starostwa powiatowego w Gryfinie, a między innymi sytuacji szpitala imieniem Jana Pawła II w Gryfinie. Z doniesień prasowych widzimy, że na dzień dzisiejszy sprawa nie wygląda za najlepiej. Szpital powiatowy w Gryfinie jest położony w naszym mieście. Korzystają z niego nasi mieszkańcy. Mamy za oknem piękną, wyremontowaną przychodnię, którą wcześniej starostwo powiatowe odsprzedało. I w tym momencie prywatny przedsiębiorca prowadzi, pozyskał pieniądze. Myślę, że starostwo powiatowe również powinno iść w tym kierunku. Pamiętajmy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze miasto nie posiadało szpitala na terenie, ponieważ tereny i miejscowości przyległe, mówię tutaj w tej chwili o terenach wiejskich, czasami, jak Państwo wiecie, ten czas dojazdu do szpitala jest bardzo ważny. Nie wiadomo, kto z nas, nie daj Bóg, kiedy może trafić. I jak gdyby informacja o tym, że oddział ginekologii i położnictwa miał być zlikwidowany, jak również oddział wewnętrzny, a w tym budynku miałby powstać oddział paliatywny, uważam, że jest tyle terenów, tak, i tyle budynków. Patrzmy, przejęte tereny w Nowym Czarnowie, tak? Budynki po Nowym Czarnowie. Piękne miejsce, piękne budynki na prowadzenie takiej działalności. Panie burmistrzu, bardzo proszę i zobowiązuję pana, prosząc tutaj pana przewodniczącego, o zaproszenie przedstawiciela starostwa powiatowego na przyszłą sesję i przedstawienie sytuacji finansowej naszego szpitala. Panie burmistrzu, zakończył się rok szkolny, w tym momencie mamy wakacje. Wcześniej pan radny Figa spytał o przygotowanie plaży i jeżeli chodzi tutaj o zaspokojenie turystyczne naszych mieszkańców, chciałabym się dowiedzieć, która z plaż jest przystosowana, czyli mówię tutaj o ratownikach i przygotowana do sezonu letniego. Panie burmistrzu, wielokrotnie interpelowałam w sprawie stekna. Tak, interpelowałam w sprawie stekna. Tam na dzień dzisiejszy nie ma świetlicy, nie ma niczego. A pięknie położone przy tym jezioro, można byłoby pomyśleć, że jeżeli w tym momencie nasi mieszkańcy będą korzystać na pewno z tego jeziora, jeszcze przed sezonem właśnie wakacyjnym, aby wygospodarować miejsce i zorganizować plac dla was, dla dzieci. No przecież to nie tylko dla mieszkańców Stekna, ale również osób, które będą to jezioro odwiedzały. Panie burmistrzu, czwarta interpelacja i zapytanie dotyczy odwodnienia i odprowadzenia deszczówki z ulicy Łużyckiej, jak również przygotowanie budowy wałów przeciwpowodziowych wzdłuż kanału cieplnego. Proszę o informację na temat, na jakim etapie jest realizacja, tak? No i jak gdyby, żebyśmy się tu w tym momencie przygotowali przed tym okresem jesiennym i zimowym, aby nie było takich niespodzianek jak w tym roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Tomasz Nawieciński, proszę bardzo.
Ja króciutko, panie burmistrzu, panie przewodniczący. Mam jedną interpelację. 22 czerwca złożyłem wniosek poparty podpisami pani sołtys z Wysokiej Gryfińskiej i pana sołtysa z Gardna. Ja może odczytam w nawiązaniu do pisma numer BMK 003-06-2001 z dnia 24.03 po konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gardno i Wysoka Gryfińska. Wysoka Gryfińska interpeluje o wprowadzenie przez PKS Szczecin następujących kursów autobusowych. Do Szczecina o godzinie 5.30 i 6.30 od poniedziałku do piątku i ze Szczecina o godzinie 15.45 od poniedziałku do piątku. Dlaczego, panie burmistrzu, ja o tym mówię? A mówię to dlatego, że dzisiaj mamy 30 czerwca i są takie autobusy, jak na przykład ten 6.30, który z dniem jutrzejszym przestanie jeździć. On jeździ tylko w dni, kiedy do szkoły dojeżdża młodzież i zacznie się problem dla mieszkańców tych miejscowości. Ja powiem, tutaj się wsłuchałem tak samo w głos sołtysów na przykład pani sołtys sobie myśla, która tak samo mówiła o tym, że naprawdę mamy na terenach wiejskich komunikację mamy tragiczną. Ja mówiłem tak samo o tym w miesiącu styczniu. Nie wiem, czy pan burmistrz sobie przypomina. Rozmawialiśmy, apelowałem wtedy, żeby zwiększyć ilość linii wiejskich, ilość autobusów na liniach wiejskich. Wtedy pamiętam, że publicznie pan deklarował uzdrowienie tej sytuacji, nawet kosztem ograniczenia połączeń linii numer 1 na trasie, na tych trasach wiejskich. No, minęło pół roku, to jest 1 lipca, no nic w tej sprawie nie drgnęło. Jeszcze raz proszę, aby się przyjrzeć tym rozwiązaniom komunikacyjnym, szczególnie na terenach wiejskich. Będziemy mieli wakacje, będzie problem. Ludzie nie będą mieli czym dojeżdżać do pracy. Oczywiście tą moją interpelację też bym prosił, jeżeli by była taka możliwość wprowadzenia tych autobusów 5.30, 6.30 i 15.45, żeby one się odbywały przez miejscowość Chlebową, a nie w Rynki. Z tego względu, że po pierwsze wydłuża to czas dojazdu ludziom do pracy, a po drugie zwiększa ceny biletów. No, jesteśmy, nie powiem, że w czasach kryzysu, tak? Ludzie niestety nie bogacą się, mają jakieś określone środki pieniężne, także jeszcze raz bardzo proszę, żeby się przejrzeć temu problemowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja nie będę dzisiaj w interpelacjach używał żadnych przenośni, bo ostatnio wyszło tak, że ja pytałem o drogę Topolową, a jedna z gazet napisała, że interpelowałem w sprawie autostrady A2. No ale to tak bywa. Proszę państwa, tak. Pan Kuczyński, któremu właśnie przy okazji remontu tej drogi Topolowej zabrano ziemię, dalej czeka na tą ziemię, także mam nadzieję, że ta ziemia w krótkim czasie zostanie przez firmę, która bezprawnie wykorzystała do naprawy tej drogi, zostanie mu zwrócona. Droga Żabnice-Dębce, jest to droga powiatowa, jest bardzo dużo dziur. Te dziury są w tej chwili jeszcze małe i koszt naprawy w związku z tym będzie na pewno zdecydowanie większy. Później, jak do tego pozwolimy, tracie starostwo pozwoli. Tam jest duży ruch pieszych, dużo ludzi jeździ na rowerach, więc aż się prosi, żeby tą drogę doprowadzić do właściwego użytku. Również interpelowałem tutaj z kolegami odnośnie drogi Sobierac-Drzenin. Nie dostałem żadnej odpowiedzi na interpelację, czy coś się tutaj dzieje, czy pan burmistrz prowadzi jakieś rozmowy ze starostem. Ale tu nie chodzi o załatanie dziur, tylko o przebudowę tej drogi docelowo, panie burmistrzu, bo dziury to jest jeden element. Ta droga jest pofałdowana, te rosnące topole rozsadzają tą drogę i przypomina drogę jazdy po muldach, także proszę o tutaj takie bardziej zdecydowane działanie. Drogi boczne Radziszewo-Daleszewo. Każdy padający deszcz nanosi na drogę krajową dużo ilości piachu. Moje interwencje w Dyrekcji Dróg Krajowych sprowadzają się do tego, że ten kolega mówi do mnie: ty się mnie nie czepiaj, mówi, tylko się czepiaj burmistrza. Niech burmistrz te drogi utwardzi i wtedy nie będzie problemu. Przekazuję ten sygnał, panie burmistrzu, jest to bardzo ważna sprawa, bo po deszczu stwarza to naprawdę bardzo duże zagrożenie dla użytkowników ruchu. Tak? W Daleszewie jest również plac zabaw wybudowany, do którego dotarcie niestety to jest droga przez mękę. Tam jest raz, że niezaniżony krawężnik, jest pełno piachu. Naprawdę tam, żeby mama młoda mogła dotrzeć z wózkiem i z dzieckiem, no jest to wręcz niemożliwe. Proszę o to, żeby ten problem jakoś rozwiązać. Ten plac już jest od lat tam. Jakoś tak to wszystko kuleje. Również dziękuję tutaj pani radnej Magdzie Chmurze-Nycz za to, że zapytała odnośnie budowy wałów przeciwpowodziowych. Miało się odbyć takie spotkanie w maju, koniec czerwca, jest czas ucieka i dopiero jak się coś nie daj Boże wydarzy, to wtedy będziemy panikować, będziemy wydawać pieniądze bezpotrzebnie. Uważam, że trzeba takie spotkanie odbyć. Jeszcze jeden temat dróg. Drogi w Czepinie, panie burmistrzu, mieszkańcy mnie tutaj naciskają odnośnie dalszego etapu budowy, utwardzania, przebudowy tych dróg, na które są projekty, na które jest już część środków unijnych. Najprawdopodobniej mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć, co dalej, na jakim to jest etapie. I otrzymałem również odpowiedź na jedną z interpelacji moich na temat zalewania przez deszcz wody opadowe z drogi krajowej po sesji w Daleszewie. mieszkańców. Mieszkańcy są naprawdę bardzo zaniepokojeni tym, że to trwa tak długo. Każdy deszcz powoduje to, że ich uprawy, ich dobrobyt jest niszczony. Proszę o szybkie podjęcie działań, żeby ten problem rozwiązać. Wymóc na Dyrekcji Dróg Krajowych, żeby ta sprawa została szybko uporządkowana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Eugeniusz Kuba. Proszę bardzo.
Moja interpelacja dotyczy remontu schodów od dworca na Górny Taras, bo mieliśmy obiecany ten remont. To bym prosił, żeby mnie powiadomić, kiedy to będzie. A nie, to był robiony, ale nie jest robiony. A jeżeli był robiony, to bym prosił o osobę odpowiedzialną, chociaż wiem, że to pan burmistrz odpowiada od inwestycji, nie pan naczelny, ale chciałbym wiedzieć, kto był inspektorem nadzoru i ile to kosztowało. No i to jest temat dla prasy, jeżeli był remont robiony. I druga interpelacja to wejście na Górny Taras od dworca. Od dworca. Nie nasze, tak? Aha, dobrze. I druga interpelacja dotyczy placów zabaw i boisk. Też bym prosił, żeby po wakacje, żeby tam skierować jakąś komisję, bo wiadomo, że na przetargach samo kupowanie tych sprzętów to o najniższej jakości, bo mi się wydaje, że to drzewo to było jakieś tam próchno klejone. One już jest tak miękkie, że po roku czasu praktycznie można tam palce wkładać. Dlatego trzeba zwrócić. To nie mam pretensji do wydziału i do nikogo, tylko po prostu żeby chodzi o to, żeby to skontrolować, jak to wygląda, żeby nieszczęścia nie było. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Panie radny, panie radny.
Tak? Czy już mam udzielony głos, panie przewodniczący? Tak? Niestety nie dosłyszałam, przepraszam. Otóż mam dwie interpelacje. Jedna dotyczy zadania, które zostało zlecone w 2006 roku, a mianowicie gmina zleciła wykonanie nowego planu urządzenia istniejącego cmentarza komunalnego w Gryfinie wraz z dokumentacją projektową oraz wykonanie dokumentacji projektowej na jego rozbudowę. Ponieważ ta dokumentacja została, tak myślę, zlecona, ponieważ jest w internecie ogłoszenie o wyniku postępowania i przygotowanie tej dokumentacji kosztowało gminę 100 tysięcy złotych prawie. Chciałabym się dowiedzieć, czy ta dokumentacja została skonsumowana w ten sposób, że stary cmentarz komunalny, posiadając tę dokumentację, został rozbudowany, jeżeli tak, to w jaki sposób, według jakiej koncepcji. I chciałabym, żebyśmy tutaj jako radni posiedli tę wiedzę. Tutaj byłabym wdzięczna za to, żebyśmy o tym doskonale wiedzieli, do kiedy ten cmentarz może funkcjonować, ponieważ w projekcie budżetu na rok bieżący są zabukowane pieniądze już na określone prace planistyczne związane z nowym cmentarzem. W związku z tym chciałabym się dowiedzieć, jak zostały skonsumowane pieniądze na rozbudowę tamtego cmentarza, skoro dokumentacja kosztowała 100 tysięcy złotych. I chciałabym tutaj również zaapelować do pana burmistrza, aby zechciał radnych, czyli nas, zaznajomić ze swoimi koncepcjami dotyczącymi ewentualnej relokacji lub jakichś innych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego. Wiemy doskonale, że kwestia usytuowania targowisk miejskich, jest to ich lokalizacja, to jest zadanie gminy. I tutaj gmina całe oprzyrządowanie prawne przygotowuje, w związku z tym, że wiemy o pewnych niepokojach wśród kupców, jak będzie wyglądała ich przyszłość, a to są ludzie, którzy stworzyli własne miejsca pracy, nie oczekiwali tutaj wielkiego wsparcia gminy, tylko sami pozostają w samozatrudnieniu. Nieźle sobie radzą, ale nikt nie lubi pracować w sytuacji zagrożenia swojego bytu w przyszłości. W związku z tym chcielibyśmy, aby pan publicznie, pan burmistrz, zechciał wszystkich, również mieszkańców gminy, poinformować o tym, jakie ma pomysły i jak współdziała z kupcami, ponieważ wniosek, który został złożony do Rady, a przypominam, że jest to wniosek, który każdy z nas dostał w kopii i była to prośba o wprowadzenie do porządku obrad Rady Gminy w dniu 30 czerwca punktu dotyczącego wyjaśnienia kwestii przyszłości targowiska miejskiego. W związku z tym chcielibyśmy, aby pan burmistrz zapoznał nas z tymi koncepcjami.
bardzo. Pani radna Janina Miejska, proszę bardzo.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam taką nietypową interpelację. Po prostu chciałam prosić o zakupienie pojemników na nakrętki plastikowe. Dzieci w szkołach zbierają te nakrętki, ale myślę, że powinniśmy wszyscy je zbierać i wzorem innych miast właśnie za te pieniądze na przykład wspomóc dziecko niepełnosprawne, na przykład zakupić wózek inwalidzki, tak jak niektóre miasta teraz, słyszałam to w telewizji, zakupiono kamizelkę specjalną dla dziecka chorego na mukowiscydozę. Także to są pieniądze, które warto uzyskać, panie burmistrzu. Także oszczędzają bogaci, więc może nam się też to opłaci. Także bardzo proszę o zakupienie chociaż kilku pojemników, bo warto zbierać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja też zbieram.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja mam jedną interpelację, dotyczy praktycznie powiatu. Na ostatniej sesji tą interpelację zgłaszał Pan Radny Figas. Ja ponawiam, chodnik za Biedronką w kierunku świateł w tej chwili już nie jest tragiczny, tylko katastrofalny. Tam ludzie po prostu się przewracają, także prosiłbym do powiatu o interwencję od Biedronki do Świateł, to jest ulica Kraśnińskiego od 68, nie wiem do którego tam, tragicznie to jest przy parkingu, którym samochody stoją, kiedy podjeżdżają właśnie do Biedronki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Kardasz, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja mam dwie takie interpelacje. Chodzi mi o świetlice w Starych Brynkach. Pojawiły się u nas pęknięcia na ścianach nośnych, więc chcemy, żeby może komisja jakaś przyjechała, stwierdziła, czy ta świetlica się nadaje do użytku. Jest teraz okres wakacyjny, więc dzieci nie mają zajęć. Plus osiadanie podłogi w toaletach. Podłoga się zapada, około 2-3 cm już się zapadła. Także to też taki rokuje źle, no więc nie chcemy, żeby jakaś tam zła sytuacja dla dziecka się stworzyła. Druga interpelacja, został wywieziony u nas w piaskownicy piach parę tygodni temu, no i nie dotarł. Także chcemy również, żeby dzieci miały się czym pobawić w tym piasku, także prosimy o piasek. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Krzysztof Płaski, proszę bardzo.
Szanowna Rado, mam przed sobą kurier z 3 lutego 2011 i dotyczy m.in. planowanej termoizolacji szkoły numer 1. Ocieplanie prawie za darmo. Wystarczy mieć 1/10 kosztów inwestycji, aby przeprowadzić termoizolację budynków użyteczności publicznej. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie można otrzymać do 90% wydatków kwalifikowanych. Pytanie brzmi, czy urząd wystąpił o dofinansowanie na termoizolację szkoły?
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Buga, proszę bardzo.
Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Mam dwie takie sprawy. Fakt, że jeszcze od poprzedniej sesji nie minęło 30 dni, ale nadal nie otrzymałem odpowiedzi w sprawie polityki gminy, w sprawie osób wykluczonych społecznie, przede wszystkim z nastawieniem na osoby niepełnosprawne. Jak to ma teraz wyglądać? I co jest planowane, co jest zamierzane w tym temacie? A druga sprawa, Panie Burmistrzu, w poprzedniej kadencji powstał zespół, który ciężko pracował i wypracował nowy projekt statutu gminy. W zespole tym pracowali przedstawiciele wszystkich środowisk zgromadzonych w Radzie Miejskiej. Sądzę, że było to fajne, kompromisowe rozwiązanie. Zresztą ten statut i tak musielibyśmy tam zmieniać ze względu na zmieniające się przepisy prawne. Natomiast do dzisiaj ten statut nie został przedstawiony jako projekt uchwały, nie został przedstawiony do przegłosowania. Mija już sporo czasu. Chciałbym się zapytać w związku z tym, kiedy ten statut będzie przedstawiony do głosowania Radzie Miejskiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Jacek Kawka, proszę bardzo.
Podobne pytanie dotyczące statutu, bo ja brałem udział w pracach komisji. No, komisję chyba trzeba będzie w tej kadencji powołać nową, to nie ulega wątpliwości. Natomiast prace nie zostały wtedy zakończone, ale to tak przy okazji. Natomiast ja mam dwie interpelacje zgłoszone przez mieszkańców. Pierwsza dotyczy budynku w Nowym Czarnowie numer 28. To jest tak zwana leśniczówka. Jest to budynek jedyny w tej miejscowości nieoświetlony w porze nocnej. I dotarcie do niego stanowi duży problem dla mieszkańców. Zwrócili się o posadowienie przed budynkiem punktu świetlnego. Druga interpelacja dotyczy mieszkańców ulicy Krasińskiego. Zwrócili się do mnie mieszkańcy z prośbą o naprawę zadaszenia wiaty przystankowej PKS przy skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Krzysztof Płaski, proszę bardzo.
W sprawie melioracji przy ulicy Czechosłowackiej i terenów działkowych, w tamtych terenach wokół wałów przeciwpodziałowych, jakie działania aktualnie są prowadzone, bo według opinii Zarządu Ogródków Działkowych w ogóle jest tam nic nie robione. Czekamy na kolejną zimę i na kolejne podtopienia. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Panie Burmistrzu, kilka kwestii. Już dzisiaj sygnalizowałem problem nieodpowiadania na pisma mieszkańców gminy Gryfino terminowe. Czy pan burmistrz wszczął jakiekolwiek procedury, czy posiada analizę na temat odpowiedzi na pisma składane w urzędzie przez obywateli i brak przez nich, nieuzyskiwanie przez nich odpowiedzi? Tu wskazywałem między innymi na pana Wojciechowskiego. Druga kwestia, zgłosiła się do mnie pani, która jest przewodniczącą Stowarzyszenia Hodowców Psów Pasterskich. Jakoby złożyła pismo do przewodniczącego Rady Miasta. To pismo do dnia dzisiejszego do mnie nie dotarło. Prosiłbym również o wyjaśnienie, z jakich względów. Pani wskazuje na potrzebę i wielkie zainteresowanie. Ja rozmawiałem z panem burmistrzem Goleniowa, z panem Robertem Krupowiczem i oni z takiego działania skorzystali. Urządzenia placu do tresury psów, gdzie gwarantują pełne czyszczenie tego placu po każdych zajęciach dla dzieci chorych z autyzmem, dla obywateli Gryfina. Bardzo ciekawa inicjatywa. Wiem, że w pierwszej chwili pan burmistrz im obiecał taki plac w odpowiednim miejscu miasta. Niestety inicjatywa upadła. W Goleniowie można, myślę, że w Gryfinie można docenić tą rolę osób, które chcą się angażować. To przecież przypomina bardzo działalność kół gospodyń wiejskich, kapel ludowych, stowarzyszeń sportowych. Warto by było tą sprawę podjąć i na tą sprawę odpowiedzieć pozytywnie, bo jest to piękna inicjatywa i może służyć wszystkim mieszkańcom Gryfina. I ci Państwo, mający już sponsorów w dużych firmach produkujących żywność dla zwierząt, mogą być wzorem dla innych posiadaczy zwierząt w Gryfinie. Mieszkaniec ulicy Fredry, pan Piotr Zwoliński, reprezentujący dużą liczbę osób budujących tam domy. Rzecz ważna dla gminy Gryfino, bo to i wzrasta dzięki temu budżet i ludzie płacą tu podatki. Panie burmistrzu, brakuje tam świateł, choćby prowizorycznych. Ja rozumiem, że jest budowa, ale przyjdzie jesień. Dzieci, o których zawsze pan mówi, problem z dochodzeniem do szkoły. Proszę ewentualnie odpowiedzieć, czy istnieje możliwość usytuowania tam tymczasowego oświetlenia umożliwiającego tym mieszkańcom normalne życie na terenach, które w dużej części kupili również od miasta. Panie burmistrzu, wiosną deklarował pan przygotowanie koncepcji funkcjonowania laguny w Gryfinie. Chciałem zapytać, kiedy ta koncepcja zostanie stworzona, kiedy radni w tym zakresie otrzymają informacje. Obiekt, jak pan dzisiaj mówił, drogocenny, ale wymagający już w niedługim czasie remontów. Cały czas się remontuje. Chciałbym i myślę, że wszyscy radni chcieliby usłyszeć, jak dalej z funkcjonowaniem tego obiektu będzie. A co się tyczy laguny, to następna sprawa. Inwestor, tak zwany portugalski, zobowiązał się do przeprowadzenia na tym terenie określonej inwestycji. Został zwolniony z bodajże opłaty 10 800 000 zł za wycięcie drzew na tamtym terenie. Chyba kończy się okres okres, w którym gmina może zweryfikować, czy wykonał plan nałożony i zobowiązanie, na które zostało nałożone. Chodzi tutaj o tereny naprzeciwko osiedla Południe. Czy wykonaliście już Państwo, czy monitor, raport dotyczący tych nasadzeń, czy macie Państwo określone stanowisko, czy sprawa została zrealizowana zgodnie z nałożonym na niego zobowiązaniem? Panie Burmistrzu, również interesuje mnie kwestia, o której dzisiaj mówiłem. Rada Miejska uchwałą zwracała się do Pana Burmistrza bodajże półtora roku temu o zawarcie ugody z Zespołem Elektrowni Dolna Odra w sprawie wykonania inwestycji na terenie ulicy Łużyckiej. Przypominam, że miało być tam zaangażowane 10 milionów złotych. Chciałbym zapytać, na jakim etapie jest ta sprawa, co z ewentualną ugodą, co z projektowaną inwestycją. To w interpelacjach tyle. Pan Eugeniusz Kubek, proszę bardzo.
Ja widziałem, że pan burmistrz Szabałkin dzwonił, to myślę, że już wie, kto zlecał wykonanie schodów. Jeśli można, to bym od razu chciał usłyszeć. Nie w tej sprawie pan dzwonił? No bo z tego, co wiem, to w WPI było 50 tysięcy na remont schodów. Miały być remontowane na wniosek pana radnego Kawki. Wiem od pracowników gminy, że to robił Brukpol. No, ale jeszcze pytanie mam, czy to gmina, czy nie zlecała?
Schody są w trakcie procedury przejęcia, tak jak pan burmistrz udzielił panu informacji. Nie są gminne te drobne...
A że nie są gminne, to ja wiem, tylko kto robił remont.
Nie są gminne, te drobne remonty cząstkowe były przez nas wykonane, natomiast ta praca jeszcze nie jest wykonana, natomiast jesteśmy w trakcie procedury kompleksowej dotyczącej remontu tych schodów.
No to kieruję pana tutaj do gazety Ekspres Gryfiński, co na ten temat piszą mieszkańcy, bo to też dopiero w tej chwili dostałem i dziwię się, że tak ten odbiór trwa. Dziękuję bardzo.
Czyli jednak gmina.
Pan radny Paweł Gryfiński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrze, mam interpelację. Odpowiedź na nią poproszę, aby była sporządzona pisemnie i możliwie precyzyjnie, a pytanie jest stosunkowo krótkie. Na jakim etapie jest zapowiedziana przez pana ugoda sądowa ze spółką komandytową Centrum Wodnym Laguna? I w kontynuacji interpelacji pana przewodniczącego, czy istnieje już opracowanie dotyczące dalszej formy funkcjonowania Centrum Wodnego Laguna, a jeśli nie, to kiedy będziemy mogli się go spodziewać do zapoznania? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 19. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 21. Wolne wnioski, zakończenie sesji. Wysoka Rado, do przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęło pismo kupców, Stowarzyszenia Kupców, Handlowców i Przedsiębiorców Targowiska Miejskiego Nasza Sprawa w Gryfinie. To pismo zostało radnym przekazane. Pozwolę sobie jeszcze raz odczytać. Wnioskujemy o wprowadzenie do porządku obrad Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30.06 punktu dotyczącego wyjaśnienia kwestii przyszłości targowiska miejskiego. Chcemy przedstawić swoje postulaty tyczące się zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kwartałów nabrzeżnych, to znaczy działki numer 205. W jednym z numerów Gazety Gryfińskiej na jej łamach została zamieszczona informacja pana burmistrza, że plan przestrzenny działki numer 205 sporządzony przed 10 laty rozmija się z oczekiwaniami mieszkańców naszego miasta. My w pełni się z tym zgadzamy, dlatego zasadne jest przeprowadzenie debaty w tej kwestii. Podmioty gospodarcze skupione na targowisku w liczbie około 80 to podatnicy zasilający budżet państwa i budżet naszego miasta. Umożliwienie dalszego rozwoju tego targowiska to gwarantowana praca dla nas i naszych rodzin, a także praca dla obsługi. Żywimy nadzieję, że członkowie Rady Gminy oraz Zarząd Gminy umożliwią nam, kupcom i przedsiębiorcom, dalszą działalność w tej dziedzinie. Chcemy przyjąć inicjatywę zagospodarowania tego kwartału nabrzeżnego i wdrożyć nasze projekty, które zmieniają i unowocześniają wizerunek targowiska. Takich zmian oczekują zarówno handlowcy, jak i mieszkańcy Gryfina i okolic. Potwierdzeniem tego są podpisy zebrane od klientów dokonujących zakupów w naszych punktach handlowych. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Jest tu blisko 100 podpisów. Otrzymaliście Państwo treść tego pisma. Prezydium Rady będzie nad kwestią obradować. Wstępnie myślimy, że w miesiącu lipcu Rada Miejska powinna się nad tym tematem pochylić. Jednocześnie odnieść się do kwestii podnoszonych m.in. przez redaktorów Gazety Gryfińskiej w sprawie zagospodarowania centrum miasta na potrzeby mieszkańców. Myślę, że powinniśmy w tym zakresie porozmawiać. Sygnalizuję taką potrzebę. Ponieważ kupcy zwrócili się o możliwość wystąpienia na sesji, chciałem zapytać pana Zygmunta, tak przewodniczącego rozumiem, czy chciałby zabrać głos. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Na wstępie chciałbym podziękować za Panu Przewodniczącemu i Komisji za możliwość przedstawienia naszych tutaj propozycji, obaw co do naszej przyszłości, co do przyszłości kupców działających na terenie targowiska miejskiego. Uważamy, że jest możliwe pozostawienie targowiska na tym miejscu. Lecz w nowym, nowoczesnym, eleganckim kształcie, który by pasowałby się idealnie co do powstającego nabrzeża. No bo nabrzeże będzie powstawać, tego nie ma odwrotu. Od pewnego czasu na łamach prasy lokalnej ukazują się artykuły odnośnie właśnie przeznaczenia tych kwartałów. Są sygnały od różnych grup społecznych, że są inne oczekiwania co do przeznaczenia tych terenów, aniżeli kamienice. Sam burmistrz niejednokrotnie na łamach gazet się wypowiadał w tej kwestii, że rozważa możliwość zmiany przeznaczenia tych kwartałów, aniżeli kamienice. My jako duża, bardzo duża grupa społeczna działająca na tym terenie, praktycznie można powiedzieć jedyna, tam tylko dwa parkingi jeszcze są, jest nas około 80 podmiotów, tam działających, mamy wizję, mamy projekt, jak mogłoby wyglądać targowisko na tym terenie po przebudowie. Roboczo nazwaliśmy go teren handlowo-usługowo-spacerowy. Dlatego też składamy wniosek, tak jak już tu pan przewodniczący czytał, o zwołanie debaty publicznej na ten temat lub utworzenie komisji składającej się z przedstawicieli władz gminy, radnych i nas, przedstawicieli społeczności kupieckiej z targowiska w celu wypracowania projektu i warunków pozostania targowiska na obecnym terenie. Kończąc taką uwagę, że nie widzimy praktycznie przyszłości działalności na innym terenie, a w szczególności na terenie byłej betoniarni. Jest to teren naprawdę w żaden sposób niekomunikacyjny, niehandlowy i gwarantuję, że każda wydana złotówka tam jest straconą złotówką. Czy przez miasto, czy przez nas, kupców. Bo to jest teren naprawdę w żaden sposób nie pasujący do handlu. Jest to teren położony z boku, nie ma dobrej łączności komunikacyjnej i nie widzimy tam naprawdę żadnej przyszłości. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Myślę, że będzie czas, miejsce, żeby o tych tematach niezwłocznie porozmawiać, ponieważ nie możecie być Państwa zaskakiwani informacjami z prasy, że część z Was zostanie wyeliminowana. Jeszcze Pani? Proszę bardzo i potem Pan burmistrz. Proszę bardzo. Tylko jeśli mogę apelować o krótką.
Dzień dobry wszystkim obecnym tu. Ja nazywam się Jolanta Karaczun, prowadzę sklep zielarsko-medyczny właśnie na targowisku. I chciałam przedstawić stanowisko kupców targowiska miejskiego. Panie burmistrzu, panie przewodniczący rady i członkowie gminy Gryfino, jako że jestem założycielem Stowarzyszenia Kupców i Handlowców i Przedsiębiorców Targowiska Miejskiego Nasza Sprawa w Gryfinie, przedstawiam nasze stanowisko w kwestii targowiska miejskiego. Kupcy chcą pozostać i kontynuować swoją działalność handlową na działce 205, teren obecnego targowiska. Mamy koncepcję i plan zagospodarowania kwater nad Odrzańskich. Ma to być zabudowa niższa, która swoim wyglądem i estetyką będzie przypominać bazary europejskie. Planujemy pasaż handlowo-usługowo-spacerowy skomponowany z otaczającą zieleń. Względem realizacji naszych planów potrzebna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca działki numer 205. Tę sprawę kieruję do pana burmistrza i rady gminy. Nasz plan to zabudowa niższa i tańsza. Następna kwestia to uregulowanie statusu gruntu działki 205. Interesuje nas długoterminowa dzierżawa na okres minimum 30 lat. Przykładem rozwiązania analogicznych problemów jest spółka ZOO Tobruk ze Szczecina, której Rada Miasta Szczecina przychyliła się do potrzeb kupców. Na razie nasza działalność jest w ramach stowarzyszenia, a następny nasz krok to już spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dużą determinacją śmiem twierdzić, że zmienimy oblicze targowiska, ale oczekujemy pomocy od rady i pana burmistrza. Naszym atutem jest to, że sami tworzyliśmy miejsca pracy, jesteśmy płatnikami podatku do kasy gminy i budżetu państwa. Nie zasilamy szeregów bezrobotnych. Za sprawą pozostania targowiska na obecnym miejscu są mieszkańcy gminy Gryfino, czego dowodem są zebrane i zbierane podpisy jako projektu obywatelskiego. Proszę o zajęcie stanowiska w powyższych kwestiach pana przewodniczącego rady i pana burmistrza. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, pan przewodniczący Paweł Nikitin. A przepraszam, pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, dzisiaj do mnie wpłynęło pismo adresowane z dnia 29 czerwca. Aleksander Wojnowi, zamieszkały Czepino, to ulica Topolowa 7, kupiec z targowiska miejskie. Niniejszy informuje, że kupcy i handlowcy targowiska miejskiego w Gryfinie otrzymują stanowisko w sprawie, jak wyżej zawarte na piśmie w dniu 26 października 2010 roku. Całej rozległości. Jednocześnie ubolewam, że kupcy nie wywiązali się z podjętego zobowiązania dotyczącego zarejestrowania stowarzyszenia i wybrania zarządu stowarzyszenia, który by miał reprezentować kupców w różnych negocjacjach z zarządem miasta i gminy. Gryfino. Brak kompetencji osób powołanych uchwałą założycieli stowarzyszenia do zarejestrowania stowarzyszenia. Mam nadzieję, że sprawa rejestracji zostanie niezwłocznie zakończona. Jednocześnie pragnę poinformować, że trzyosobowy komitet założycielskich stowarzyszenia wybrany uchwałą zebrania założycielskiego otrzymał pełnomocnictwo do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia oraz do przygotowania i zwołania pierwszego walnego zebrania członków w celu wybrania zarządu stowarzyszenia. Wyżej wymieniony komitet nie otrzymał pełnomocnictw kupców założycieli stowarzyszenia do reprezentowania ich w rozmowach z zarządem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino i Radą Miejską Gryfino oraz do reprezentowania Stowarzyszenia Kupców w mediach publicznych. W związku z powyższym wyżej wymieniony reprezentuje tylko i wyłącznie swoje stanowisko prywatne w sprawie przyszłości targowiska miejskiego. Swoje szczegółowe stanowisko w przedmiotowej sprawie kupcy przedstawią na zorganizowanej przez pana debacie dotyczącej gospodarki miasta i Gryfina w miesiącu sierpniu, na którą sądzę będą zaproszeni. A więc, Szanowni Państwo, trzeba się zastanowić. jak powiedziałem tutaj w rozmowie z radnymi, na miesiąc sierpień, w miesiącu sierpniu przedstawię koncepcję dwóch lokalizacji targowiska z kosztami przy ulicy Rapackiego i przy ulicy na terenie dawnej betoniarni. Czy to jest teren atrakcyjny, czy nie, to śmiem twierdzić, że to jest teren bardzo atrakcyjny, gdyż wielu handlowców bardzo się interesowało tym terenem, zakazywanie tam działalności handlowej. Dlatego też, Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, proszę, że koncepcje z kosztami zostaną zaprezentowane w miesiącu sierpniu bieżącego roku.
Dziękuję Panie Burmistrzu, ale nie wiem, czy stowarzyszenie jest, czy go nie ma, czy jest w fazie rejestracji, nie będziemy prowadzić debaty, bo myślę, że dla większości radnych stanowisko kupców, a generalnie problem tego stanowiska i te obietnice, które są składane od wielu lat, przypominam Panie Burmistrzu, to nie jest problem świeży. W październiku faktycznie, jak napisano, padły pewne deklaracje wobec kupców, a już z jednego z ostatnich artykułów w Gazecie Gryfińskiej cytuję, że część targowiska jest przeznaczona do rozbiórki, to już niedługim czasie, tak? My nie mamy czasu, bo nie wierzyć gazetom, dobrze, ale o problemie trzeba dyskutować. Natomiast, Panie Burmistrzu, ja myślę tak, że dyskusję raczej rozpoczniemy w lutym i być może będzie jeszcze kontynuowana, natomiast my ten problem musimy dogłębnie poznać. Pan przewodniczący, w lipcu, a w sierpniu być może Pan Burmistrz będzie więcej wiedział, to uwzględni to, o czym kupcy mówią w ewentualnie przygotowanym. Jasne, no właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby z kupcami się spotkać i razem porozmawiać. Pan Przewodniczący Nikityński, proszę bardzo.
Dwie sprawy. Najpierw w nawiązaniu do tych informacji, które nam przekazano. Ja mam taką prośbę do środowiska kupieckiego z rynku, żeby w tej debacie, w której wezmą udział, mieli ze sobą dwie rzeczy, które uważam za niezbędne. Pierwsze, umocowanie do reprezentowania środowiska, tak żeby nie można było podważyć opinii którejkolwiek wygłaszanej w czasie takiej debaty. Dwa, konkretne rozwiązania na funkcjonowanie tego targowiska, czyli Wasz pogląd na sprawę. Od Pana Burmistrza z kolei oczekuję swojego stanowiska i te poglądy ze sobą muszą się zetrzeć przy opinii Rady Miejskiej w Gryfinie. Ja natomiast, i to w tej sprawie z mojej strony już koniec, na tą chwilę oczywiście. Natomiast ja mam drugą sprawę i informację, którą kieruję i do Pana Burmistrza, i do Pana Przewodniczącego, że Klub Gryfińskiego Przymierza Wyborczego także w związku z doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem targowiska będzie wnosił o uczynienie tematem sesyjnym funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w gminie Gryfin, no, ale nie z punktu widzenia konfrontacyjnego, tylko z punktu widzenia debaty. I proszę Pana Burmistrza o to, żeby przygotował swoich urzędników do szczegółowych pytań i zagadnień, których zainteresowanie przekażemy na piśmie, tak żeby można się było do tego ustosunkować. Chcielibyśmy także do tej debaty włączyć członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, Pana oczywiście i administrację, która za Panem stoi, i Wysoką Radę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Suchoń, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący Karado, ja miałbym taką prośbę na przyszłość organizacyjną, bo co do tego, że sprawa rynku i kupców jest sprawą bardzo istotną i należy się nią niewątpliwie zająć, niemniej jednak oczekiwałbym troszkę większej sumienności odnośnie dopuszczania osób do głosu, tak? No bo jeżeli ja się dowiaduję w trakcie już po wystąpieniu, że osoba i pierwsze pismo, które jest przedstawiane radnym, a następnie osoba, która występuje, nie ma reprezentacji, bo tego stowarzyszenia nie ma, bo chyba, że się mylę. Jeśli źle zrozumiałem, to proszę mnie oczywiście sprostować. Czyli nie reprezentuje stowarzyszenia, to tak naprawdę występuje tylko i wyłącznie jako prywatny obywatel, no i to wtedy zmienia postać rzeczy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pozwolę sobie wyrazić odmienne stanowisko. Myślę, że tak jak dzisiaj to pani radna Chmura powiedziała, że prywatny obywatel to też podmiot miejski. I oczywiście pan powiedział, że są w trakcie organizacji. Natomiast problem rynku jest problemem istotnym i o tym musimy rozmawiać. Pani radna Magdalena Chmura, proszę bardzo.
A jednak dobrze coś powiedziałam na dzisiejszej sesji, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, jeżeli chodzi o problem naszego miejskiego targowiska, proszę również wziąć pod uwagę sprawę miejsc parkingowych i zlikwidowanych garaży. Tak? Mieliśmy również tutaj przedstawicieli osób, które posiadały garaże przy nabrzeżu. Proszę również przy tej debacie, jak gdyby, żebyśmy rozstrzygli sprawę całościowo, również wziął pan pod uwagę sprawę miejsc parkingowych w naszym mieście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, chciałbym powiedzieć, że do pana burmistrza otrzymaliście państwa, jeśli nie, to otrzymanie. Wpłynęło pismo, informacja dotycząca cyfryzacji i na podpisane przez panią dyrektor Mariolę Zaleską. Zostanie to pismo państwu radnym przekazane. Do tego wpłynęła informacja o piśmie złożonym do pana ministra Marka Sawickiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wysłane przez pana sołtysa Tadeusza Fellera. Dotyczy kwestii związanych z przejmowaniem działek na potrzeby lokalnych społeczności, co dzisiaj może się już odbywać tylko i wyłącznie odpłatnie. Oraz wpłynęło pismo grupy mieszkańców Komitetu Obywatelskiego reprezentowanego przez pana Stanisława Różańskiego i w sumie 50 osób w sprawie zwłoki według tego komitetu w rozpoczęciu prac związanych z budową sieci kanalizacyjnych. Na pewno się również z tym komitetem skontaktujemy i postaramy się dowiedzieć szerzej, o co chodzi. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych, pan burmistrz w wolnych wnioskach chciałby zabrać jeszcze głos? Jeśli nie ma, kończę dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo.